Czas na rozmowy niedokończone. W Radiu Maryja kontynuujemy to, o czym rozmawialiśmy po godzinie 18. Jest z nami pan prokurator, były prokurator krajowy Blajerski. Witamy pana i prosimy o wstęp. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Zakończyliśmy poprzednią część audycji na stronie 24 steczki ekscelencji Stanisława Wielgusa. Ta strona nie wnosi nam w zasadzie nic ciekawego, poza tym, że w jakiś przedziwny sposób, jak na wywiad, pisze, że w Warszawie przebywał przygotowywany do przerzutu TW pseudonim Adam. I przy tej okazji, przy tej stronie, chcę znowu zrobić objaśnienia warsztatowe trochę dla może osób, którzy niezupełnie się znają, a sądzę, że w ogóle to może zaciekawić. Otóż, jeśli chodzi o tak zwane klasyfikowanie źródeł w Służbie Bezpieczeństwa, to można odróżnić dwa różne piony tych kwalifikacji. Pierwszy to była typowa służba bezpieczeństwa, ta, która zwalczała opozycję i wszystko, co tylko w kraju. I klasyfikowanie źródeł zupełnie odrębnie miał wywiad PRL-owski. Jeśli chodzi o wywiad PRL-owski, on był znacznie bardziej sformalizowany, to klasyfikowanie źródeł. I on miał takie trzy główne. Tam nie występuje tutaj tak zwany TW, czyli tajny współpracownik. Można by w jakimś zarysie powiedzieć, że odpowiada temu agent, ale agent to jest znacznie więcej niż TW według nomenklatury Służby Bezpieczeństwa i ówczesnego wywiadu. Agent, potem było tak zwany kontakt informacyjny i najlżejszą taką kategorią źródła był kontakt operacyjny, który w zasadzie odpowiadał czemuś takiemu, że ktoś był notorycznie jakąś okolicznością zobligowany do spotykania się z oficerem wywiadu. Jeśli chodzi o pion esbecki, to takim najważniejszym był TW, ale tych TW to oni mieli właściwie, kogo chcieli, to mogli właściwie zaklasyfikować. I nawet ktoś, kto notorycznie musiał się spotykać i od kogo w jakiś sposób w dużym stopniu ogólnione rozmowy przeprowadzili, to również bardzo często rejestrowali jako TW, choć powinien to być też tylko w tym przypadku kontakt operacyjny, czy kontakt służbowy, czy generalnie instrukcja esbecka mówiła inne osobowe źródła informacji. I tutaj jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, dziwnym, bo jak moi rozmówcy z dawnego oficerowie wywiadu mówią, że to niedopuszczalne, żeby mieszać instrukcję esbecką do wywiadu, że to nawet były zupełnie inaczej w innych dokumentach zawarte, żeby się, broń Boże, takie okoliczności nie pomieszały. Cóż w tym dokumencie dwustronicowym można przeczytać? Ano ponownie, że ten pułkownik Leonard się podpisał. Widać wyraźnie jego podpis, jest jego stopka, jest wykonanie. Ma jakieś dwa zdania, które można by było na nie zwrócić uwagę. Poinformowaliśmy tego Adama o możliwości przejęcia przez naszą służbę spoczywającym na nim obowiązków udzielenia pomocy finansowej rodzinom. Wyraził pogląd rodzicom. Wyraził pogląd, że sprawa ta może być aktualna w przyszłości. No odmówił, to jest kolejne potwierdzenie, że jeżeli dotyczyłoby to ekscelencji księdza Wielgusa, to po prostu odmówił przyjęcia pomocy materialnej. Zatem wszystkie inne wcześniej pisane, że otrzymywał jakieś nagrody wartościowe, to oczywista konfabulacja bądź bzdura. No i ostatnie zdanie, ostatnie spotkanie z Adamem w kraju odbędę 28-7. Omówię szczegóły dotyczące łączności i przedłożę mu do podpisania instrukcję zawierającą skonkretyzowane zdanie. To jest potwierdzenie, że to Mroczek niby zrobił te umowy. Tutaj jest stopka, tu jest podpis Mroczka, ale jak pamiętacie Państwo, ani w umowie, ani w instrukcji, ani w umowie łączności pułkownik Mroczek tego nie podpisał. Zamiast klauzuli ściśle tajne speznaczenie, ściśle tajne, która jest nieznana ówczesnym służbom specjalnym i która by nigdy nie była zarejestrowana. Ponieważ brakuje stopki, to wiadomo, że został dokument w sposób oczywisty podmieniony, bo właśnie ta stopka, jak wspomniałem wcześniej, ona uniemożliwiała podmienienie egzemplarza, gdy jakiś dokument ważny jest, a każdy tutaj miał taki charakter, był w jednym egzemplarzu. Nie chcę teraz wracać do nas, tylko tych, którzy słuchają Radia Maria, to nie będę wracał, ale w całości, ale powiem bardzo wyraźnie, jeszcze raz przypomnę, że te okoliczności podpisania tych umów, którym wyraźnie zresztą w jedynym znanym mi oświadczeniu ekscelencja Wielgus wyraźnie powiedział, w 73 roku nie podpisałem żadnego dokumentu. Wszystko to świadczy, że zostało popełnione jakieś przestępstwo. Bliżej nie jestem w stanie odpowiedzieć bez specjalnych badań, bez przeprowadzenia ekspertyzy naukowej, kryminalistycznej, a więc bez wszczęcia postępowania karnego. Dopiero po procesowej weryfikacji tych okoliczności można było w sposób szczegółowy ustalić, czy i jakie ewentualnie przestępstwo zostało popełnione i być może również dałoby to odpowiedź na pytanie kto. Na stronach 26 i 7 mamy coś, co Ezbecja trzymała jak skarb. Jest jedyny autentycznie napisany, wielokrotnie zresztą przynaglany oficer, coś chciał wydobyć na piśmie, no i otrzymał plan badań naukowych w związku z otrzymanym stypendium Humboldta. Jedyny dwustronicowy dokument, który pod presją, że nie otrzyma paszportu, jak nie wykaże ksiądz Wielgus, że jest mu to niezbędnie potrzebne, napisał. I co w kilku dokumentach Państwo widzieliście, w sposób ewidentnie rozmijający się z prawdą, jeżeli dotyczyło to księdza Wielgusa, w tych dokumentach pisze, że to był taki plan operacji specjalnej i że to Ezbecja zrobiła. No, same okoliczności, że wiele miesięcy, a nawet rok przed, zanim niby ekscelencja miał być przerzucany jako grej, wystąpił autonomicznie, samoistnie, to stypendium otrzymał, miał go na 5 miesięcy, odbył, zrobił wielką pracę naukową i tyle. Na miejscu 20 stronie, 28 jest kolejna dokument zwany umową łączności, ta, o której wspominaliśmy, tam było wcześniej instrukcja i umowa o współpracy, tutaj mamy umowę łączności i tu mamy dokładnie to samo, też nie ma podpisu pułkownika, który wówczas prowadził, tego Leonarda Mroczka. Jest jakiś dziwny zawijas i nie ma stopki oczywiście. Ma gryf ściśle tajny, nieznany ani Mroczkowi, ani nikomu w ówczesnym czasie z tej służby. Kolejny dokument, który został niewątpliwie tutaj podrzucony czy podmieniony w jakichś dziwnych, bez zbadania procesowego, w jakich okolicznościach, nie da się ustalić. Można tylko stwierdzić tyle. Tak, następny dokument na stronie 30. Jest to plan kombinacji operacyjnej wprowadzenia agenta Grey, tym razem już aż do obiektu Szerszenie. Szerszenie to jest Radio Wolna Europa. I żeby tak wprowadzać w ten warsztat służb, to jak mówią o kombinacji operacyjnej, to chcę Państwu powiedzieć, że esbeckie instrukcje ówczesne wyróżniały takie operacje: analiza operacyjna, sprawdzenie operacyjne, inwigilacja operacyjna, kombinacja operacyjna i najwyższym stopniem było rozpracowanie operacyjne. Tutaj jest to jakby uzupełnienie według do tej kolejnej operacji, której kiedyś niby rozpoczęli, przerzucenia agenta Gray, teraz robią kombinację operacyjną według tego dokumentu. Wprowadzenia agenta do obiektu szerszenia. Ja nie wykluczam zresztą, że kogoś tam chcieli wprowadzić. Tylko nic nie mamy pewnego na temat, kto to mógłby rzeczywiście być. Bo w tym dokumencie pisze Gray, lat 34, narodowość, obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, doktor filozofii. Tylko tyle wiemy tak naprawdę o Grayu. Ale data jest 20 października 77 roku. To znaczy, że ekscelencja Wielgus, urodzony w 39 roku, miał na pewno już 38 lat. Czyli to jest w najlepszym przypadku jakieś powielanie starych, dziwnych dokumentów, przepisywanie z jednego na drugiego. Zwłaszcza, że pod spodem jest napisane, że wcześniej podpisał pseudonimem Adam Wysocki. Mowa jest o tych właśnie trzech umowach, o których już bardzo wyraźnie powiedzieliśmy, jeżeli to o nich miałoby być, że są sfałszowane. Czyli, że ten dokument jest robiony ex post pod pewną sfałszowaną z góry dokumentację. Nie da się nic innego powiedzieć. Dalej opisuje rzeczy, których jeżeli dotyczyłoby to księdza Wielgusa, to po prostu pisze, że wcześniejszych zadań w istocie rzeczy nie wykonał, bo nie przyjął możliwości osiedlenia się na Zachodzie, możliwości pracy na Zachodzie, to tym samym po prostu w ten sposób uchylił się od jakiejkolwiek współpracy, chociaż pisze, że chciałby współpracować. Cała ta operacja, kombinacja operacyjna, wygląda na kolejną próbę bardzo głęboko jakiegoś zupełnie niezrozumiałą z punktu widzenia możliwości i przygotowania i w ogóle planów jakiejkolwiek osoby, która nie jest kadrowym oficerem służb specjalnych. Kombinacja operacyjna tego typu musiałaby być oparta na osobie, co do której nie byłoby wątpliwości, że nie to, że tam w sposób wymuszony, tylko że chce dobrowolnie, mało dobrowolnie, ma wielki w tym chęć identyfikowania się ze służbą, żeby wykonać tak ważne zadanie, porzucić swoje cele, swoje sprawy zupełnie inne i być zupełnie, realizować plan i scenariusz Służby Bezpieczeństwa. Jakieś zupełnie dziwne oczekiwanie i moim zdaniem jest to, bym powiedział tak, jeżeli dotyczyło to jakaś część tych materiałów z jakichś rozpracowań dotyczących księdza Wielgusa, to po prostu ci niesprostający mu intelektualni oficerowie kompletnie pogubieni nie rozumieli, że góruje nad nimi właśnie tak wysoko, parę pięter intelektualnie, że mówiąc jakieś swoje opinie na tym piętrze abstrakcji, nie potrafili zidentyfikować, że to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek współpracą, a wręcz przeciwnie, stanowi pozbycie się ich, tylko w miarę grzeczne i kulturalne. No tak to dalej będzie już chyba wyglądało, bo przystępujemy do drugiej tej operacji, która już była niby z tymi szerszeniami, czyli wejściem do RWE, którą realizują inny wydział, powoli się przygotowuje, Wydział 11 i pułkownik Kubat. I mamy tutaj już 14 stycznia 78 roku, tajne oczywiście spec znaczenia, egzemplarz pojedynczy, czyli Kubat też wie, że nie ma klauzuli ściśle tajnej, tak aby nie była zarejestrowana. Ten pułkownik Kubat, jak wiem z rozmów z ówczesnymi autentycznymi świadkami tamtych zdarzeń, już nie żyje, ale nie mówiąc źle o człowieku, który zmarł, można i należy powiedzieć, że był to tak zwany fizyczny, jak mówili o takich osobach ówcześni oficerowie, czyli taki sobie służbista, urzędnik wywiadu, który był raczej używany do siłowego, psychicznego w każdym bądź razie nacisku. Miał chyba tam ponad 190 wzrostu, olbrzymią ilość wagi, huczkim głosie. I to by się bardzo zgadzało z tym, co znamy. Jedyne, co się ksiądz arcybiskup Wielgus przyznaje, że w 1978 roku taki wielki jakiś go napadł strachiem, krzykiem. To był taki wywiad, może niefortunny, ale w tej sytuacji, w której wszystkie media naraz oczekiwały, że ekscelencja Wielgus musi zabrać głos i musi się do czegoś tam wyznawać i przyznawać. Ekscelencja złożył ten wywiad, który czytałem. O nim jeszcze więcej wspomnę, bo to nie jest jego miejsce. Tutaj tylko na marginesie przypominam, bo po raz pierwszy pojawia się ten pułkownik Kubat i dlatego przypominam jego sylwetkę. W tym jest już tak, że wiemy, że jest i agent Grey, i sprawa ma kryptonim Grey, i już TW jest Grey, pisze, przekazał mi na kontakt TW Grey. No to rzecz jakaś sieczka zupełna w służbach specjalnych, w szczególności w wywiadzie, gdzie jednak to można by powiedzieć językiem oficerów, że to jest jakiś bajzel, żeby nie mówić już całkiem bardziej ordynarnie. Sądzę, że bardzo trafnie określił to taki mój rozmówca, ówczesny oficer z tamtych lat. Jeśli chodzi o kolejny raport, jest to tajny egzemplarz pojedynczy, dotyczy spotkania z Grejem. To jest ich taka cała masa, w którym z tego, że będzie wiele lat i będzie tam odgrywał, wychodzi, że nie chce, że robi tylko swoją pracę naukową. No jednym słowem, jeżeli to dotyczy, a tu z te rozmowy ekscelencja się przyznał, że z takim pułkownikiem prowadził, jeżeli to dotyczy w ogóle ekscelencji, bo to też mogło być, a powiem dlaczego, że mogło dotyczyć czego innego jeszcze w konsekwencji tego wszystkiego, no to po prostu jest to elegancki, kulturalny sposób ominięcia ludzi, dawania im do zrozumienia, że tych zadań nie chce i ich nie wykona. No to trudno, żeby chciał być ofiarnym agentem w Radiu Wolna Europa. To w ogóle jakieś niesłychane. I co tutaj, na co można zwrócić uwagę? Że już tutaj nie, po kolejnych przecież niby 3-4 latach współpracy już się nic nie mówi, że to jakiś jest kadrowy, super przygotowany, tajny agent, tylko po prostu mamy do czynienia, jak tu ostatnie zdanie jest napisane, z długoletnim, poważnym, odpowiedzialnym, na wysokim poziomie intelektualnym współpracownikiem. Gdzieś ten kadrowy całkowicie zniknął i to jest dziwne, że 4 lata wcześniej był super kadrowym. To jest cały następny dokument, to przygotowanie takiej operacji. Oczywiście jest tajny spec znaczenia, egzemplarz pojedynczy. Raport zrealizowanego planu tej kombinacji. Tutaj gdyby ktoś obserwował, to widać, że jak trzeba nazwiska, to jest właśnie zostawione miejsce, żeby nikt inny nie widział, żeby tylko oficer mógł ręcznie wpisać. On bierze wtedy za to odpowiedzialność, za wszystkie adresy. No, szczegółowe omawianie bez pokazywania w tej chwili byłoby bez sensu. Mogę tylko powiedzieć, że tu się pojawiają zupełnie nowe naczelnicy, bo to Wydział 11, pułkownik Lipowski, dyrektor departamentu inny. To będzie miało znaczenie, gdy będę omawiał kolejne dokumenty na samym końcu, więc tylko tak dla promemoria, dla Państwa, żebyście uwagę na to zwrócili, mówię w tej chwili. Kolejne dokumenty są takie same, jedno po drugim, raport dotyczący spotkania, raport przepisują to samo, powielają co od początku, że taki dobry, że tyle dał, że tyle się współpracowało. Jak zwykle najmniejszego konkretu i przy wyraźnym całkowicie oporze osoby, którą próbują do tej współpracy namówić, bo nigdzie nie jest oczywiście powiedziane, że dotyczy to samej osoby księdza, co miałoby wtedy jakiś ważny dowód, tylko to jest taka kompilacja, odwoływanie się tu TW, a ten TW to już raz wystąpił jako Adam, a tu był jako Grey, a tutaj wystąpił jako Wysocki, to jako to, i to, że razem stanowi taką pewną ciągłość, ale to w sytuacji, gdy nie zostało logicznie i kolejno zarejestrowane i nie ma ani jednego od początku śladu, że to dotyczy i że podpisał rzeczywiście i że zgodził się być takim Grejem Wielgus, to oczywiście jest co kompletnie bezwartościowe. W 43 stronie dochodzimy do kolejnej umowy o współpracy, o której tam pisze. W tych raportach, że zostały podpisane. I tutaj już jest taki, według tego projektu, to nawet już tak podobne do tego, co kiedyś podpisywano. Bo pisze: ja, Grej, Wielgus, Stanisław, syn Adama, tu oczywiście miejsca zostawione na wpisywanie tego. No i dalej znowu się zachowuję w tajemnicy, bez względu na okoliczności, wykonam zadania, uzgodniliśmy, że służba wywiadowcza, sprawozdania pisemne będę z realizacji zadań podpisywał i tu znowuż miejsce zostawione, ale pozostało puste. A w miejscu, gdzie powinien być podpis Stanisław Wielgus, bo to u góry też powinno być napisane ręcznie, jest wyraźnie napisane takimi kaligraficznymi literami stylizującymi na takie drukowane litery, część przynajmniej. To Grey, to takie w ogóle dziwne. Powinien być podpis, nie ma podpisu. Nie ma stopki. O dziwo, na tym dokumencie jest coś, co było podobne do kubat, chociaż nie ma, żeby zarejestrowano taki dokument. Z punktu widzenia, mówił pan doktor mecenas Gontarski o tym dokumencie właśnie, jako podpisanym Grey i o tym podpisie. Ja do tej całej okoliczności to powiem tak. 5 lat ekscelencja Wielgus był moim przełożonym, jako byłem szefem Towarzystwa Wydawnictwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ekscelencja Wielgus był bądź sekretarzem generalnym wówczas, bądź prezesem tegoż towarzystwa. Zatwierdzał wszystkie dokumenty, zawsze podpisywał, miał na to czas, nigdy nie parafował. Wszystkie dokumenty podpisem Stanisław Wielgus. Ja to pismo to znałem, że gdybym chciał podrobić, to pewnie mógłbym mieć dużą wprawę do tego. No ale ten podpis to nie trzeba na to żadnych badań, ani z dużą, ani mniejszą dokładnością, tylko po prostu widać, że to jest podpis wręcz dziecinnej, niewyrobionej ręki i że to nie ma nic wspólnego z dokumentem podpisanym ręką księdza Wielgusa. Takie dokumenty są 3. Następne oczywiście też nie mają ani stopki, ani zarejestrowania i z tego względu absolutnie po prostu mówi się, że takich dokumentów nie ma. Bo one nigdy nie były wprowadzone do prawnego obiegu służby wywiadu. jest to jakiś papier prywatny, przez kogoś sporządzony. Z całą pewnością ekscelencja wielokrotnie mówił, nie podpisał nigdy nic Gray. I ja mogę to potwierdzić, a cały ten papier jest zrobiony wbrew podstawowej metodyce tworzenia takiego dokumentu z punktu widzenia obowiązujących wówczas w wywiadzie instrukcji. W tym czasie właśnie ekscelencja mówi, że podpisał jeden, jedyny, nie trzy dokumenty. I rzecz znamienna teraz powiem. Właśnie takiego dokumentu podpisanego przez księdza Wielgusa, do czego się przyznawał, nie Gray, nie ma. Cóż to może oznaczać? A pamiętacie Państwo, jak na początku mówiłem, że coś się nie zgadza z ilością dokumentów i stron, a są to bardzo ważne. Mówiłem, że może to błąd. Pamiętacie Państwo ten dokument, w którym pisze: karta kieszeniowa zawiera następujące ilości klatek mikrofilmu. Opis wstępny, karta personalna operacyjna 4 i sfilmowane dokumenty z akt. Nie ma. Wymazana jest liczba. Opis końcowy 1. Ale gdy zliczymy te z kolei, które co zakwalifikowano do filmowania, to okazuje się, że po zliczeniu jest mniej niż pisze, że razem 67. W zestawieniu z tym, że nie ma dokumentu, świadczy to, że w miejsce dokumentu, który miał miejsce, wprowadzono trzy, które są ewidentnymi fałszywkami. A teraz należałoby się zastanowić, to dlaczego tak się stało? Widocznie, to jest jedyny logiczny wniosek, nie pasował swoją treścią do słów, co rozumiemy przez świadomą, dobrowolną współpracą z wywiadem. I teraz przypominam, że od samego początku, kiedy był ekscelencja atakowany, twierdził, że podpisał jakiś dokument i że był to deklaracja lojalności. Dopiero pod presją, że komisja historyczna, że druga komisja, wszystkie media, a i niestety kapłani, w tym bardzo poważni kapłani, napadli wręcz, że istnieją niepodważalne dowody podpisane współpracy. Ekscelencja w tym drastycznej napaści nie wytrzymał i jakby skruszył. I rozumiem go jako człowieka, atakowany wielokrotnie, również przez media. Człowiek po 30 latach, kiedy go atakują, że są nieodwracalne dowody, nie ma już innego wyjścia, jak zacząć próbować identyfikować ten dokument, a treści jego ani nie ma w ręku, ani nigdy nikt mu nie udostępnił, ani nie może się ustosunkować, bo nikt nie dał, do tych pięciu, które się mówią, że są niepodważalnymi dowodami, które jak dzisiaj analizujemy na chłodno, to widzimy, że są to po prostu fałszywki. I tej presji, za to jego dziwne w konsekwencji wyznanie, że coś podpisał, co mogło mieć charakter współpracy, odpowiadają nie ekscelencja, tylko media i niestety część ludzi Kościoła. Z wielką przykrością muszę to powiedzieć. Nie były to żadne dowody, bo przechodzimy do tego dalej.
Panie prokuratorze, to są pierwsze, to są pańskie wnioski, które nazywają się po dosyć wnikliwej analizie. Analizie teczki, nawet to, co mówiliśmy już w pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Teczki nie księdza arcybiskupa, ale teczki na temat księdza arcybiskupa. One pokazują nam, jaki był szeroki zakres zainteresowania służb specjalnych na tym przykładzie, nie tylko samym księdzem arcybiskupem, ale pan prokurator pokazywał nam, że to chodziło o całe kręgi środowiska kościelnego i ludzi, którzy nie sprzyjali ówczesnej władzy komunistycznej, która okupowała Polskę.
Tak. Mówiliśmy o tym na samym początku.
Ja tylko chciałbym jeszcze nadmienić, że pierwsza część naszych rozmów z godziny 18 jest już dostępna na naszej stronie internetowej www.radiomaria.pl. Tam można zapoznać się z wypowiedzią zarówno pana Włodzimierza Blajerskiego, byłego prokuratora krajowego, jak również pana doktora Waldemara Gontarskiego i dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka. Tam też są wypowiedzi oraz wykłady księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Niektóre wypowiedzi, zarówno w postaci plików dźwiękowych, jak i tekstowych, można posłuchać i przeczytać sobie. www.radiomaria.pl zachęcamy, ale zachęcamy też do dalszego słuchania Radia Maryja. Dzisiaj gościmy pana Włodzimierza Blajerskiego, byłego prokuratora krajowego. Rozmawiamy o ujawnionej teczce dotyczącej księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Panie prokuratorze, myślę, że nasi słuchacze też mają pytania, które pokrótce będą mogły też służyć przeglądaniu tych materiałów, bo trudno to nazwać dokumentami, jak pan prokurator
tak,
też to zauważył.
Tak, to nie są żadne dokumenty, to są materiały.
Więc przypominamy numery telefonów do naszego studia 655 23 55 i 655 23 56. Numer kierunkowy oczywiście 056 do Torunia dla słuchaczy z Polski. Dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. 48 56 to są numery w Polsce. To są w Europie oczywiście numery kierunkowe 11 48 56 ze Stanów Zjednoczonych. Nim odbierzemy pierwszy telefon, jeszcze proszę o kilka zdań, panie prokuratorze.
Na kolejnej stronie mamy tak zwaną notatkę z 27 czerwca 1977 roku dotyczącą, i proszę słuchać, spotkania z K.O. Gray. K.O. kontakt operacyjny. Czyli kiedy był super kadrowym agentem, współpracownikiem w 1973 roku, po 4 latach wiernej służby, jeżeli to by dotyczyło księdza ekscelencji, spotyka się z nim oficer, już inny, i kwalifikuje go jako kontakt operacyjny, a więc osoba, która nie podpisuje zwykle współpracy, tylko z którą jest spotkania, jest jakaś taka notorycznie zależność, która powoduje, że ktoś się musi spotykać. A więc nie agent, w szczególności nie super agent. Znowuż nie wiadomo, czy to dotyczy rzeczywiście akurat tego księdza, a nie innego. Pisze Gray, pisze Adam, lat 34, znowuż jest to 34, podczas gdy ksiądz w tym czasie Wielgus ma lat 38. Coś, co mogłoby identyfikować, to telefon 547-00. To jest ten telefon, który wcześniej był wymieniany jako, że jest to telefon ówczesny do niby mieszkania, ale jest to dopisane, kiedy, nie wiadomo. Tak naprawdę jest to tak zrobione, żeby to było widać, gdyby było w innej teczce, że to do tej teczki akurat by miało pasować. Co jest tutaj znamienne? Ostatnie zdanie. Z uwagi na to, że kategoria sprawy na wyżej wymienionego założonej 19 grudnia, a więc ta, którą nam wcześniej pokazywaliśmy, zarejestrowana na samym początku 993, została zawyżona, rozpracowanie operacyjne w nawiasie. Mówiliśmy państwu tam, kategorii jak spraw wymieniałem, działań operacyjnych, że to była ta najwyższa prawa operacyjnego rozpracowania, SOR. A ten funkcjonariusz po 4 latach pisze, że wnosi o przekwalifikowanie na kontrakt operacyjny. Co to oznacza? To wszystko, co wcześniej Państwu mówiłem, że były umowy, to oznacza, że wszystko tamto to jest lipa. To pisze ten oficer, który w 1977 roku dostaje te papiery. Potwierdza to wszystko, co ja mówiłem, potwierdza teraz swoim podpisem, że nie było dokumentacji agenta, w szczególności agenta Gray.
Panie prokuratorze, i może odbierzemy telefon, posłuchamy tak. Również pytań opinii słuchaczy. Halo, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto telefonuje?
Pytanie do pana prokuratora Blajewskiego.
A możemy poznać imię?
Tak, moje imię jest Zbigniew. Ja dzwonię z Warszawy, jestem dziennikarzem. Wolałbym w tej chwili nie ujawniać do końca swoich danych.
Słuchamy.
Ale pytanie jest takie. Czy pan prokurator coś słyszał, że w sobotę 6 stycznia przed ingresem po godzinie 18 u pana prezydenta odbyło się spotkanie nuncjusza, arcybiskupa Michalika i pana prezydenta?
To znaczy ja...
Dziękujemy.
To, co oficjalnie wiem, to nic na ten temat nie wiem, a jak tak pan pyta konfidencjonalnie jakby, to ja też tak samo odpowiem, że coś takiego słyszałem, ale czy to jest prawda, to nie jestem w stanie ani weryfikować, ani nie podejmuję się i nie ośmielam.
I kolejny telefon. Słucham,
niech
prosimy.
Będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Słyszymy, że pan Krzysztof z Rzymu, tak?
Tak, tak. Jestem właśnie w Rzymie i z ogromną tutaj jakimś napięciem słuchałem właśnie tego, co było powiedziane.
To prosimy o krótką, syntetyczną wypowiedź.
Oczywiście. No 3 tygodnie opóźniłem mój wyjazd do Rzymu z powodu tego, co się działo 7 stycznia w Warszawie.
I 3 minuty dla pana.
Powiem tylko krótko, że cała ta sprawa, no ona ma taki sam charakter jak to, co słyszę innym uchem tutaj na temat tych spraw na włoskiej antenie Radia Maria odnośnie tych par homoseksualnych. To jest jakaś wielka, szatańska robota i tutaj bym, w ubiegłym tygodniu w sobotę byłem u biskupa Opata w Subiaco i wszyscy byli zdumieni faktem, dlaczego ksiądz właśnie arcybiskup po prostu jednak się jakoś tam wycofał. Ale to nie będę tego komentował, tylko po prostu powiem, że tu jest lepsza sprawa, bo jest w tej chwili ogromny atak na czeka nieżyjącego biskupa Pawła Chnilice. To jest poważna sprawa, dlatego że to był święty biskup, pomocnik Jana Pawła II. Został zaatakowany tak strasznie w tej chwili przez media na Słowacji, w Rzymie, że tutaj nie szukam w tym jakiegoś pocieszenia dla naszej sprawy, ale rozumiem księdza arcybiskupa, bo stałem koło niego i bardzo przeżywałem jego cierpienie na krzyżu i tylko tyle powiem, że kiedy miałem takie osobiste doświadczenie wielkiego cierpienia w stanie kryzysowym mojej córki, kiedy żona podała jej do ręki rachunek sumienia, ona wszystkie grzechy wzięła na siebie. I podejrzewam, że to samo się stało z księdzem arcybiskupem i to by trzeba było, żebyśmy się wszyscy jednak jakoś ratowali i księdza arcybiskupa, bo ten front globalny antychrysta idzie nie tylko przez Polskę, idzie przez Słowację, przez Rzym i chce absolutnie zmieść całe dzieło odkupienia, żebyśmy mieli trudności w sensie dojścia do zbawienia.
Także panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, ale jeszcze jest nadzieja chrześcijańska, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Pan prokurator jest tą osobą, która tutaj te działania szatańskie, o których pan mówi, demaskuje po prostu. Panie prokuratorze.
Kolejną notatką jest, no to właściwie to jest stałe powielanie. Znowuż jest, kim jest Gray, jakie to jest znakomite osiągnięcia dzięki niemu zrobiono i że odbyto z nim spotkanie po wizycie w Szwecji. O tym dokumencie mówiłem już tylko dlatego, że on wskazuje, że Gray, jeżeli to jest ekscelencja Wielgus, tak go tu określają, bez jego wiedzy, co już było udowodnione, to nie chce nic w jakichkolwiek o finansowych sprawach rozmawiać. To znaczy, że po prostu nie przyjmuje żadnej współpracy. Ale nie chcą tego zrozumieć i służba, jeżeli to dotyczy tego księdza, nachalnie próbuje za wszelką cenę kompilować jakikolwiek dokument, czy zmusić, nakłonić do jakiejś wypowiedzi, do czegoś, co by mogła z tego mieć jakiś uzysk z punktu widzenia ich interesów. Nawet te dalsze raz tajne z przeznaczenia, choć to są tej samej kategorii, też trochę dziwne, choć już nie pisze, że ściśle tajne, już się znają, są rejestrowane. Te raporty do tej kombinacji operacyjnej niczego nie wnoszą, powielając wszystko charakterystyki wcześniejsze dotyczące księdza, które wcześniej było opisywane, jakiegoś księdza. Cały czas jeszcze mówię, że to jest z różnych materiałów i może różnych dotyczyć, a identyfikacja jest dorabiana znacznie później. I dopiero na stronie 56 jest bardzo wyraźna ocena.
Panie prokuratorze, może kolejny telefon?
Dobrze.
Pozwolę sobie przerwać panu i odbieramy. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. Ja tylko
teraz
pozdrawiam gorąco pana prokuratora, ojca. No i bardzo gorąco pozdrawiam księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa i powiedziałbym alleluja i do przodu. Tak, to jest właściwie to można tylko porównywać z księdzem prymasem Wyszyńskim. To cierpienie, a może ono jeszcze jest większe, bo tam nie było takiego, aż powiedziałbym, no nie doprowadzono do tego, co tutaj, prawda? Do czego tu doprowadzono. Biskupowi doprowadzono do tego, że biskupa nie dopuszczono do stolic, do objęcia tego urzędu stolicy biskupiej, metropolitalnej. Myślę, że to jest a propos pana Krzysztofa, bo on mnie sprowokował, żeby zatelefonować. Ta sprawa, mówił o biskupie Pawle Chmielica, który był święcony, otrzymał sakrę biskupią w więzieniu. W tej sytuacji kościoła w Czechach uwięzienie wielu kapłanów, biskupów i tak dalej. Tak, to był biskup, który bardzo dużo zrobił dla wiernych, dla kościoła w byłym Związku Radzieckim. To był biskup, który 25 marca 1984 roku poświęcił razem Ojciec Święty na placu świętego Piotra, biskupi w swoich katedrach, a on na Kremlu, przed ołtarzem tej właśnie w świątyni na Kremlu, która była muzeum, przed ołtarzem Michała Archanioła w sposób bardzo sprytny udało mu się poświęcił świat, odprawił mszę świętą i poświęcił świat Matce Bożej Fatimskiej, Matce Najświętszej. Oddał Rosję wtedy oddał. To tylko tak a propos. I otóż jest sytuacja jaka? Nie tylko biskup Chmielica, nie tylko u nas ksiądz arcybiskup właśnie Stanisław Wielgus, ale ta sprawa jest właśnie to atakowanie Kościoła w ten sam sposób, czy analogiczny sposób jest w byłym bloku wschodnim. To samo jest na Słowenii, Węgry, tak się biorą Poli, Słowacja i tak dalej. Tylko właśnie biskupi słowaccy pięknie się zachowali i bardzo pięknie byli solidarni bardzo. No i tylko apelować trzeba, żebyśmy wszyscy w Kościele byli solidarni. Wszyscy duchowni, solidarni. Nie chodzić do tych mediów, nie współpracować z nimi. Z kłamcami nie współpracuje się. To jest jasne. Zły to ptak, który własne gniazdo brudzi. Jakieś takie księża idą niektórzy. Na szczęście jest ich niewielu. Na szczęście jest niewielu. Na 30 tysięcy księży to, że będzie czterech, czy może nawet pięciu z takich siedem powców, no to nie znaczy, że to nie świadczy źle o wszystkich kapłanach, wszystkich duchownych w Polsce. Czyli kondycja duchowieństwa polskiego nie jest zła. Tak, ale trzeba apelować o solidarność. To jest to, co się dzieje. To można by powiedzieć, że to jest jakieś zlecenie, być może sił w Europie, tak, czy może tak zwanej Europy, żeby załatwić kościół w Polsce jak najszybciej. Bo im ten kościół przeszkadza. Jest bardzo jasne. Patrząc na poglądy księdza arcybiskupa, trzeba całość widzieć, to uderzyli właśnie tak. Uderzają zawsze w najsilniejszych, najwyżej, żeby jeżeli tu wytną, jeżeli tu im się uda, to ci niżej, czy ci słabsi będą się bali, będą, można szybciej ich załatwić na różne sposoby, oczywiście psychologicznie. To jest bardzo sprytnie zrobione. To jest, myślę, że nad tym pracowali socjopsychotechnicy na pewno. Widać cały harmonogram pracy, jak co się gdzie dokonywało. To trzeba widzieć i nie tylko z tych, powiedziałbym, środków przekazu, właściwie manipulacji, a nie przekazu oficjalnych czy liberalnych i tak dalej. Nie tylko, trzeba szukać jeszcze gdzie indziej, pytać się różnych, no i przekazywać tą wiedzę. Tak, to jest bardzo wyraźne i to jest bardzo precyzyjnie przygotowane. Wiadomo, że nie można jeszcze wszystkiego mówić, ale wiedzy na ten temat jest dużo, dużo. I ja bym tylko apelował o solidarność w kościele wierzących, wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych, wszystkich duchownych. No i również, żeby ci, co mają te doświadczenia, mieli doświadczenia jakieś z tamtego okresu, żeby to przekazywali młodym ludziom i młodym kapłanom też, bo to, żeby tu nie wpadać w błąd i nie dać się zwieść tym socjopsychotechnikom. Dziękuję serdecznie jeszcze raz.
Dziękujemy, ojcze.
Dziękujemy pięknie, ojcze. Dochodzimy do bardzo kulminacyjnego punktu. Z punktu widzenia tak zwanej materialnej definicji współpracy, nieformalnej, trochę ona jest różna od tego nawet, co w swoich stanowisku zawarł episkopat, ale chcę powiedzieć, jaka jest różnica między nimi w prawie karnym, w prawie materialnym, nie karnym, a w tym, co na tle tych instrukcji mamy. Nie mówiłem tam, bo to szkoda czytać. Straszne te zadania były, strasznie wielkie i ważkie. Takie, które mówiłem, że mógłby to zrobić jakiś wysoko uplasowany już na Zachodzie stary rezydent mający sieć tajnych współpracowników w różnych placówkach. A i to sądzę, że na taką umowę by się nie zdobył, jaką niby miał podpisać ksiądz Wielgus. Ale po tym wszystkim, takim nadęciu, mamy ostatni raport, w którym podsumowanie za 4 lata pracy jest takie. Oceniając całokształt sprawy, uważam, że Gray nie spełnił zadań, które przyjął do wykonania przed wyjazdem za granicę. Zachował bierność, daleko idącą ostrożność na odcinku realizacji zadań szczegółowych, brak naprowadzeń, zupełna pasywność na odcinku nawiązania znajomości z ludźmi wchodzącymi w zakres naszego zainteresowania, zignorował zadania dotyczące rozpracowania ukraińskich ośrodków nacjonalistycznych w Monachium. Nie, ciekawe, żeby jeszcze ksiądz rozpracowywał na kilkutygodniowym w sumie czasie pracy. I tak dalej. Jednym słowem, i pisze dalej, że wprawdzie prosił o wyrozumiałość, jeśli nas zawiódł, bo nie zrobił tego celowo, tylko dlatego, że tak się ułożyły warunki obiektywne, że liczył na więcej, a okazało się, że to nie jest taki łatwy. Przecież to taka, widać, że wyraźnie ksiądz elegancko no wręcz szydzi trochę z nich, jeżeli to rzeczywiście jest ksiądz Wielgus. Definicja materialna współpracy, którą przyjął i Trybunał Konstytucyjny, i Sąd Ilustracyjny, i Sąd Najwyższy w trakcie swojego orzecznictwa, chcę zacytować, mówi, co jest współpracą. Współpracą w charakterze tajnego informatora jest zachowanie polegające na udzieleniu organom bezpieczeństwa państwa pomocy w postaci dostarczania informacji ułatwiającej wykonanie zadań powierzonych tym organom. Nie jest natomiast współpracą uchylanie się od dostarczania takiej informacji, ani współdziałanie pozorne, choćby przejawiało się w formalnym dopełnieniu czynności i procedur wymaganych przez oczekującego współpracy. Zacytowałem Państwu bardzo dokładnie stanowisko prawne. I jeszcze raz zwracam uwagę na to jedno słówko. Całokształt. Oceniając całokształt, oceniając te 4 lata niby współpracy z wywiadem, ten osobnik, agent Gray, czy TW Gray, czy kontakt operacyjny Gray, czy jeszcze TW Adam, czy jeszcze ktoś inny, jeżeli to jest w ogóle tożsamość osobowa i wszystko dotyczy tej samej osoby, to ona w świetle tego, gdyby nawet wszystko to było dokumentacją, gdyby to wszystko było dowodami, gdyby to wszystko było prawdziwe, to wygrałby ten osoba oskarżona przed sądami o to, że była tajnym współpracownikiem. Wygrałaby sprawę, zostałaby całkowicie oczyszczona z zarzutów.
Panie prokuratorze, i kolejny telefon odbierzmy. Posłuchajmy, kto tym razem chce z nami rozmawiać. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z tej strony.
Szczęść Bożej, pozdrawiamy.
Witam. Boże, bardzo pozdrawiam ojca Waldemara i pana prokuratora Włodzimierza. Z wielkim wzruszeniem słucham tej audycji i tak przychodzi mi na myśl, niezależnie od tych wszystkich znaków czy przytoczonych faktów, sytuacja, która była kiedyś w Polsce za świętej Jadwigi Królowej. Była taka sytuacja, że królewscy żołnierze wyrządzili krzywdę chłopom, najbiedniejszym ludziom w Polsce i król na prośbę królowej, dzisiaj świętej, wynagrodził to wszystko. I wtedy królowa podeszła do swego męża i mówi: ale kto im łzy powróci? To są bardzo ważne słowa, ponieważ na drugi dzień po 7 stycznia spotkałem lekarza w naszym szpitalu, który nie jest specjalnie związany z Kościołem, który patrząc na to wszystko, co się rozegrało na naszych oczach poprzez środki przekazu, powiedział: skrzywdzili tego człowieka. Widziałem, jak płynęły łzy z jego oczu. Ja też te łzy widziałem. I moje pytanie właśnie jest powielone przez świętą Jadwigę Królową. Kto temu człowiekowi łzy powróci? Kto mu łzy powróci? Bo my możemy udowodnić niewinność. My możemy dojść i dzięki Bogu dochodzimy, dzięki Bogu i ojcu dyrektorowi, który tak pięknie się wypowiada na ten temat. Ale ja te łzy widziałem. I ja się pytam, kto temu człowiekowi łzy powróci? Za jego niewinność, za jego szlachetność, za jego dorobek, za jego piękne życie, które było wspaniałe i na kulu, i jeszcze jako biskupa w Płocku. Tak często patrzę na łzy niewinnych dzieci, które cierpią i umierają. I sobie to samo pytanie stawiam. Ale teraz w szeregu tych właśnie najniewinniejszych istot stawiam tego człowieka, który był przecież wyznaczony z opatrzności Bożej poprzez namiestnika Chrystusowego. Kto mu łzy powróci? Nie wiem, co się dzieje teraz z księdzem arcybiskupem. Nie wiem, gdzie mieszka, jak się czuje. Na pewno jest mu bardzo ciężko. Chciałbym w ten sposób, po prostu cierpieniem dzieci i moją modlitwą, dać wyraz solidarności z jego piękną postawą i z moim zapewnieniem, że każdego dnia pamiętamy o nim w serdecznej, gorącej modlitwie. A ojcu Waldemardowi i panu Włodzimierzowi, prokuratowi, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże. Również dziękujemy księdzu za tę wypowiedź i to do powiedzenia. Panie prokuratorze.
Ja chcę cały czas jeszcze kontynuować nie te kwestie, bo o tym będę chciał na końcu powiedzieć, i o ewentualnym zadośćuczynieniu, rehabilitacji, nawet powołać się na taką audycję, którą słyszałem ojca dyrektora na ten temat w trakcie jednej z podróży, bo to zwykle tylko wtedy mam czas słuchać, gdy prowadzę samochód, wszystkiego. W każdym bądź razie chciałbym teraz, jak już dokonali oceny całokształtu tej czteroletniej współpracy, że jej nie było nic z tej współpracy, chociaż wcześniej 15 raportów powielanych jeden przez drugą pisał, ile to się rzeczy rzeczywiście wartościowych z tego wszystkiego mieli. To jest takie przyznanie się do klęski, trochę dziwne. I tak się zastanawiałem, chcę wrócić do pytania, które stawiałem 4 stycznia. Tutaj byliśmy tuż przed ingresem w czwartek. O tej samej mniej więcej porze mówiłem, jak napływały te informacje, nie miałem tego raportu, nie mogłem się ustosunkować w sposób warsztatowy taki do tej dokumentacji. Atakowany byłem też w jakiś sposób tymi oświadczeniami, komunikatami, tymi opiniami tak wielkich autorytetów, wierząc i w profesora Paczkowskiego, wierząc w jego kompetencje i znając profesora Łączkowskiego, było dla mnie trudno się wręcz przeciwstawić z punktu widzenia, że tak w sposób nierzetelny to wszystko mogło zostać wykonane. I stawiałem taką tezę, że tu ktoś jeszcze, mówiłem, huśtał się czy latał na papierach księdza, że robiono to rozpracowanie po to, żeby kto inny był. I powiem Państwu, ta teza nie jest całkiem bezpodstawna. Jak tak patrzę, jak nadmuchano taką wielką sprawę, która tak powoli, potem powoli stępiała. Najpierw był przerzut superagenta kadrowego i takiego wywiadowcy super na wiele lat, który miał rozpracować całą Europę w całą dywersję ideologiczną, zwalczyć, do tego rozpracować ośrodki wszelkie inne dywersji na Polskę i jeszcze nacjonalistów i radia i instytuty badawcze jakieś sowietologiczne, przeróżne zachodnie. To, a potem zeszło, że to jest jakiś tylko kontakt z człowiekiem, z którym się tam czasem uda porozmawiać na jakimś piętrze abstrakcji, które kompletnie nie zrozumiałem, to musiałem sobie zadać to pytanie i dochodziłem do wniosku i do dzisiaj uważam, że ta teza jest jedną z uprawnionych. Że była to po prostu kontrwywiadowcze zabezpieczenie jakiejś znacznie poważniejszej operacji wywiadowczej przeciwko Republice Federalnej Niemiec i Radiu Wolnej Europa, i ksiądz padł tylko ofiarą. Państwo to powszechnie i wszyscy nazywacie taką grą operacyjną polegającą, że coś ma drugie dno. Otóż trzeba zwrócić uwagę na takie realia ówczesne, że oficerowie do wywiadu naraz zostawali na zachodzie i dostawali się w ręce służb czy zachodnio-niemieckich, czy kontrwywiadowczych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i sypali. No, nie tylko zwykli oficerowie, jak wiecie, zaczęło się to od dyrektora chyba Światło. W każdym bądź razie takich przypadków w latach takiej coraz bardziej kostnienia tego komunistycznego systemu zdarzało się coraz więcej. I takie założenie musiałem przyjąć, że tutaj się ktoś mógł obawiać, że jeżeli jest taka operacja, w której jest kilku być może nawet kadrowych funkcjonariuszy pracujących na takim odcinku z takim zadaniem, w takiej akcji kryptonim Grey, i gdy poszedłby ktoś na zachód i coś by o niej miał i by o niej słyszał i mógłby zdradzić, to dla osłony takiej operacji po prostu zmistyfikowano taką olbrzymią, wielką właśnie mistyfikację, no trudno, taki się powtórzyłem tymi wyrazami, w której skonfabulowano materiał, bo dla nich ksiądz, wróg zresztą, z samego powodu tylko, że jest księdzem, wróg ludowego państwa polskiego. Byłem wrogiem kilkadziesiąt lat. To najlepiej było takiego podstawić w takim momencie. Ta wersja może tylko ma jeden mankament. Moi rozmówcy, którzy, nie, to nie są zwykli rozmówcy, którzy byli zweryfikowani, przeszli oczywiście do wywiadu już, ktoś chce trzeciej, czy nawet czwartej już byli Rzeczypospolitej, powiedzieli mi, że to ci oficerowie nie byli zdolni do takiej operacji. Właśnie ze względu na to, że to są tacy raczej ludzie do łamania ludzi, fizyczni, którzy nie nadawali się do takich poważnych gier operacyjnych. Ale ja myślę sobie, że sprawy rozpracowania operacyjne, sprawy obiektowe, które tutaj już w sposób oczywisty dowiedliśmy, że miały miejsce na samym początku, które w sposób zgodnie z pragmatyką służbową, instrukcjami zawsze kierowali dyrektorzy, bądź przynajmniej zastępcy dyrektorów, to myślę, że PRL nie była tak całkiem fizyczna tylko, inaczej by może tak długo nie trwała. Bo musielibyśmy wtedy się wszyscy sami przyznać do naszej wielkiej słabości, gdyby tam tylko byli sami fizyczni, a u nas sami ludzie wielkiego ducha i intelektualiści, a udawałoby się, że ten moloch trwałby 50 blisko lat. Sądzę zatem, że niezależnie od tego, co robili ci oficerowie, i Kubat, i Siekielewski, i ten Mroczek, i inni, że jednak ta teza nie jest całkiem pozbawiona racji. I że tam ktoś mógł w końcu trochę osiągnąć te PRL-owskie i sowieckie służby miały. Myślę, że nie jest to bezpodstawne całkowicie.
Panie
Ale
prokurator.
Rzeczywiście jedno temu zadaje kłam. Czy dopuszczaliby się wręcz aż przestępstw ku temu do takiej mistyfikacji? Czy byłoby im to potrzebne wówczas? To pytanie, które by trochę dyskredytowało, że to jest również. Więc tak trochę na gorąco w dalszym ciągu z Państwem rozważam.
No więc może odbierzemy też telefon.
Dobrze.
Posłuchajmy też pytań naszych słuchaczy. Halo, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
ja przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować panu prokuratorowi.
A kto telefonuje do nas?
Maria z Wrocławia.
Słucham.
Że tak gorliwie, solidnie przeczytał ten tekst, bo byłam oburzona, kiedy ten tekst wyciągnęłam z internetu i przeczytałam, a zobaczyłam oświadczenie historycznej komisji kościelnej i przeczytałam te absurdy, które oni tam napisali, to byłam przerażona i oburzona i właściwie tego oburzenia nie umiem się wyzbyć. A więc tutaj właśnie sam tekst tych dokumentów świadczy o tym, że ksiądz, ówczesny ksiądz Stanisław Wielgus był człowiekiem inwigilowanym, prześladowanym okrutnie. I tutaj jeszcze właśnie z tego swojego szperania kilka takich szczegółów. Na przykład wyjeżdżał 25, a ci ludzie na 23 jeszcze zaplanowali spotkanie. Widocznie nie chciał im tam niczego podpisać i potem jest sprawozdanie. Cały dzień szkolił go tam. Cały dzień zajęli człowiekowi przed wyjazdem, kiedy człowiek jedzie, ma poważne zadania do zabrania, przecież jakieś dokumenty, przecież jechał dokonać poważnej pracy. To takie właśnie okrucieństwo i ja odebrałam to w pierwszym czytaniu, że to był ksiądz prześladowany. I myślę, że po prostu życzliwość księdza, to znaczy życzliwość, postawa księdza, że się nie upomniał o status pokrzywdzonego czy poszkodowanego, jak on się tam nazywa, to było po prostu to nasze chrześcijańskie miłujcie nieprzyjaciół. Po prostu odnosił się do nich życzliwie w ramach właśnie tego chrześcijańskiego miłosierdzia. A tutaj jeszcze mam takie bardzo absurdalne właśnie przykłady. Dokument, pierwszy ten raport, który się znajduje, na początku jest o rodzinie. I o rodzinie pisze tutaj tak. W latach 1944-47 dom rodziców wykorzystywany był jako jedna z melin dowódców band NSZ-owskich. Siostra Greja była członkiem bandy Żbika. Całą rodzinę cechował głęboki fanatyzm religijny. A trzy strony dalej ten człowiek, który to pisał, chciał widocznie, a ja nie wiem, ja podejrzewam, że chciał jakieś pieniądze wydobyć za tego agenta, którego pozyskał. Pisze tak. Wysokie kwalifikacje, znajomość interesującej nas tematyki, Greja, jego pochodzenie i tak dalej, to wszystko właśnie gwarantowało, stworzyły realną szansę wprowadzenia agenta do zachodnio-niemieckich ośrodków i tak dalej, i tak dalej. A więc kompletnie nie ma związku w jednym dokumencie to, co piszą na początku, to, co potem. I jeszcze jeden taki kompletny absurd. Trzy razy wysyłają go, raz nawet jako kontraktowego współpracownika, nie kontraktowego, kadrowego. Kadrowego współpracownika, to mnie się kadry kojarzą jako jakiegoś, prawda, pracownika już. Mało tego, służby pokryją koszta, a jest na samym końcu podsumowanie finansowe. I w tym podsumowaniu finansowym jest, że cała ta sprawa kosztowała tam 5800 zł i 100 marek niemieckich. To za 100 marek niemieckich to chcieli tego kadrowego pracownika utrzymywać przez kilka miesięcy raz w Monachium, potem przez kilka miesięcy drugi raz, potem jeszcze w Szwecji 3 tygodnie. 100 marek to przecież nie były żadne pieniądze i stypendium, jak tutaj też oni podają, wynosiło 2200 marek miesięcznie, które dała Fundacja Humboldta. A więc to są takie absurdy, że jak cokolwiek by to właśnie przeczytał z głową, zresztą tak samo te 5800 zł, to na 7 lat to nie są żadne pieniądze. A biorąc pod uwagę fakt, że ci ludzie, którzy go przesłuchiwali, to byli z ministerstwa, więc oni byli oczywiście z Warszawy, a musieli jeździć ciągle do Lublina, to te 5000 to oni przejeździli, wzięli na delegację. Wobec czego nie ma tu żadnych dowodów, że ksiądz cokolwiek mógł dostać, no bo ileż mógł dostać z tych 5800 zł i tych 100 marek. Także to są po prostu, dla człowieka, który to przeczyta i pomyśli, to są dokumenty, które właśnie wcale nie świadczą o żadnej winie księdza, który tu jest opisany. Zresztą nie wiadomo, że to jest ten sam ksiądz, bo to właśnie tak, jak pan prokurator mówił, wydawałoby się, że to są różne osoby opisywane. To tak na mnie też zrobiło wrażenie takiego ściągania. Zresztą te podpisy zupełnie nie mają żadnego związku. Ja jestem nauczycielką, więc jak tylko popatrzyłam na ten dokument, który ksiądz napisał własnoręcznie i te podpisy, no to one są podrobione, to na pierwszy rzut oka widać to. Nawet to i na przykład na końcu tego Wysocki, te literki takie równiutkie, podczas kiedy ta ręka, prawda, pisząca, to ten przebieg badań, to zupełnie inaczej pisze. No więc, on się nie umie utrzymać w jednej linii, prawda?
Pani Mario, tutaj pan prokurator też analizuje tutaj te dokumenty, o których pani mówi. Są to dokumenty ubeckie i w sumie są to dokumenty no jak najbardziej kłamliwe i niewiarygodne. Trudno też tutaj w tym przypadku, trudno też materiałom niezbeckim wierzyć. Bardzo dziękuję i może pozwólmy też wypowiedzieć się panu prokuratorowi. Szczęść
Boże. Jeśli chodzi o same materiały, zbliżamy się już do końca. Potem jeszcze będziemy mieli czas na różne refleksje, ale chcę skończyć warsztatową. Mam wykaz osób znających sprawę. Karta tam chyba już 59. Jest już tutaj 6 osób. Myślę, że to są bardzo ważne dokumenty. Nie jest podkreślone już, żeby można było dopisywać. Widać nawet, że innym zupełnie charakterem, a konkretnie to sam Kubat się wpisał, jak wynika, jeszcze sobie dopisał, żeby było widać, skąd zna sprawę, że prowadził sprawę. Wszyscy inni jakby byli gorsi. Ale ja tak myślę, że tutaj zabrakło i Mazurka, i Siekielewskiego, i Długokęckiego, i Lipowskiego, wszystko pułkownicy co najmniej. Co to oznacza? No to, co na początku mówiłem, że ta sprawa to jest jakaś kompilacja i ten wykaz to zrzucono z jednej ze spraw tylko, a z innych spraw już nie mamy. Czyli potwierdzenie, że to jest kompilowanie sprawy. I dochodzimy do dokumentu takiego, który szkoda w ogóle o nim omawiać, jakiś tam notatka operacyjno-mobilizacyjna na wypadek czy wojny, czy pokoju. I kończymy sprawę tak naprawdę. Z punktu widzenia leży strona 62. Postanowienie o zakończeniu przekazaniu sprawy do archiwum Departamentu I. 2 lipca 1998 roku. Pisze, że został wymieniony do współpracy z wywiadem. Wykorzystywano go do rozpracowania ośrodków dywersji. Przekazane informacje uzyskiwały pozytywne oceny i obecnie pozyskuje. Przed chwilą przeczytaliśmy taki konkretny dokument, pisał, że nic, kompletnie, całokształt, 4 lat, nie ma nic. A teraz, że pozytywne oceny? No, ale sprawę kończymy. Co to wszystko znaczy? No, to wszystko znaczy, że całkowicie jest zbędny i dlatego ze wstydem zamykamy. Sprawa nie nadaje się nawet do celów szkoleniowych. Wniosę o dalsze zaniechanie prowadzenia sprawy rozpracowania operacyjnego. Kryptonim Grey. Ale czy zamknięto inne sprawy przeciwko księdzu, te, które mówiliśmy, przeciwko Kościołowi, przeciwko Związkom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z ówczesnymi ośrodkami badawczymi, naukowymi, kulturalnymi, czy zakończono walkę z Kościołem? No nie, oczywiście, że nie. W związku z tym sprawa została zamknięta tylko dlatego, że od samego początku nie posiadała żadnych innych wartości, jak te, o której powiedziałem w jednej ze swoich tych tez, gdyby miała być jakąś osłoną i ewentualnym naprowadzeniem kontrwywiadu obcego państwa w razie wpadki, żadnej innej w tej sprawie nie widzę. Można by jeszcze było najwyżej sądzić, że właśnie to, że się nie udało nakłonić do współpracy jakiegoś księdza, to, a być może i konkretnie, bo i była taka próba, księdza Wilgusa, to zrobiono, zmistyfikowano z kilku różnych dziwnych spraw jeden pasztet, tak, żeby pozostawić tą złość, wyżyć się na człowieku. Znam to. Wiem, że nawet od samego początku, nawet jak dobierali dla osoby rozpracowywanej pseudonim, czy kryptonim konkretnie, w odniesieniu do figuranta, do osoby rozpracowywanej, to wkładano całą możliwą złośliwość, na jaką ich było stać, żeby zdezawuować choćby poprzez nadanie mu kryptonimu. Jest to rodzaj podłości, małostkowości, a u nich jakiś rodzaj wrogości po prostu. I to by było wszystko, co bym powiedział o samej sprawie i metodologii. Kończąc, chcę jeszcze raz podkreślić, że istnieje bardzo wysoki stopień prawdopodobieństwa, że dopuszczono się tutaj przy mistyfikowaniu tych materiałów szeregu przestępstw i przekroczenia uprawnień.
Panie prokuratorze, to może
i szeregu innych.
Właśnie o tych przestępstwach za chwileczkę byśmy powiedzieli. Odbierzmy telefon teraz. Za 6 minut będzie godzina 23. Słuchają Państwo Radia Maryja, a dziś w Radiu Maryja rozmawiamy o ujawnionej teczce, mówiącej o, czy tam dotyczącej księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Rozmawiamy dzisiaj z panem prokuratorem, byłym prokuratorem krajowym Włodzimierzem Blajerskim. 655-23-55, 655-23-56, numer kierunkowy do Torunia 056 dla słuchaczy z zagranicy, 655-23-33 i 655-23-66. W Europie numer kierunkowy 004856, w Stanach Zjednoczonych 011-4856. Przypomnę Państwu, że to jest druga część naszego dzisiejszego spotkania. Zapis pierwszej części z godziny 18.10 na internetowej stronie Radia Maryja www.radiamaryja.pl. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy bardzo, kto chce mówić?
Bolesław z Bydgoszczy.
Witamy i słuchamy Pana.
Dziękuję za tą audycję, bardzo ciekawą, interesującą. Przed chwilą były telefony od dziennikarza z Warszawy i też były głosy ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora, który mówił o pewnych rzeczach związanych z sprawą księdza Wielgusa. Chciałem zapytać taką rzecz. Pytanie moje jest do pana prokuratora. Czy, jako prokurator oczywiście, nigdy się nie zastanawiał nad tym, czy nagle w tej sprawie nie sprzęgł się świat polityki światem, nazwijmy to, Kościoła, pewnych sił świata polityki światem Kościoła? To dość dziwne może pytanie, ale prokurator powinien też te rzeczy badać i nad nimi się, inaczej się nimi interesować. Interesuje mnie szczególnie ta sprawa, że w pewnym momencie ksiądz biskup Wielgus, arcybiskup Wielgus, stał się jak gdyby ofiarą pewnego takiego dziwnej rzeczy, czyli sprzęgnięcia się, to może nie jest dobre słowo, tych dwóch światów, światów złych, chciałbym powiedzieć jasno. I w tym kontekście jeszcze tej wypowiedzi ojca Rydzyka o tej Europie, o tych siłach złych w Europie, czy to jakoś się tutaj gdzieś nie osadza? Ja oczywiście nie chcę podawać żadnych nazwisk, ale czy prokurator nie nad tym się nie powinien zastanawiać? Tym bardziej, że nagle okazuje się, że pan minister w kancelarii prezydenta, który też coś podpisał, nagle okazuje się zupełne milczenie, ponieważ podpisał i nagle mówi, że nie był żadnym współpracownikiem i wszystkie media milczą. Natomiast tu się zrobiło wielkie larum, że jeden człowiek Kościoła nagle zdradził Kościół, zdradził właściwie Polskę, zdradził wszystko. Więc moje pytanie, jeszcze raz powtarzam go, czy w tym kontekście tej wielkich pewnych prądów niedobrych w Europie, ale jednak ciągle też niepokojącego świata sprzęgnięcia się Kościoła z siłami niedobrymi poza Kościołem, czy pan prokurator nigdy się nad tym nie zastanawiał?
Dziękuję.
Chciałbym jakiekolwiek odpowiedź na ten temat.
Oddajmy więc głos naszemu gościowi, panu prokuratorowi Włodzimierzowi Blajerskiemu. Dziękuję za telefon.
Muszę panu powiedzieć tak, że mój zawód zobowiązuje mnie do powstrzymania się od wygłaszania opinii stricte politycznych, od angażowania się również w spory typowo polityczne. Ja dlatego właśnie tak bardzo starannie starałem się koncentrować na kwestiach warsztatowych, kwestiach stanu prawnego, stanu jakby pragmatyki służbowej obowiązującej i wykazywanie wątpliwości, wykazywanie, że jest niedopuszczalne, żeby takie błędy były jakby mimowolne i nie miałyby swojego celu. Chciałem wykazać, że istnieje tutaj bardzo poważne prawdopodobieństwo, że naruszano prawo i że miało to charakter celowy. I natomiast te wszystkie pytania, co pan mówi, to gdybym ja zechciał odpowiedzieć tak wprost, to można by mi było później pozbawić mnie wykonywania mojego zawodu. Jednak proszę mi pozwolić na to, żebym ja swoje opinie na te tematy, o które pan prosi, jednak zachował dla siebie. Jakkolwiek jako obywatel mam prawo do posiadania takich poglądów, ale nie powinienem ich publicznie niestety głosić.
Dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, to jeszcze ojciec Tadeusz Rydzyk, usłyszałem ten telefon i od razu telefonuję. Otóż ja bym nigdy nie mówił, że jakieś sprzęgnięcie ze światem Kościoła, czy to się suponuje, że z Kościołem te, powiedziałbym, demoniczne siły spoza Kościoła. To, ale widzimy, że chociaż widać, ja powiedziałem o tych paru duchownych, nazwam to zetępowcy, tacy występujący gdzieś, występują nawet w habicie jakimś, czy jak tam. Później się dowiadujemy, że rzucił kapłaństwo, zakon i kapłaństwo, i to tak, ale przedtem jest dyżurnym i tak dalej. Także to nie jest jeszcze jeden duchowny, to nie jest jeszcze Kościół. Kościół jest piękny i Kościół jest Chrystusowy i kochamy Kościół, kochamy Chrystusa i Kościół cały. Ja sobie wyobrażam, jak musiał cierpieć również ten Ojciec Święty, który przyjął rezygnację. Trzeba zaznaczyć, nie pozbawił stolicy biskupiej księdza arcybiskupa, tylko przyjął rezygnację. Rezygnacja była księdza arcybiskupa pod wpływem tego działania, powiedziałbym, potwornego działania tych diabelskich sił, bo tylko tak można nazwać. Jeszcze bym zaznaczył jedno, to już a propos dziennikarzy. Proszę zobaczyć, my musimy troszeczkę pamiętać historii. Proszę popatrzeć, kto działał przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu, kto działał przeciwko biskupowi, no wielu, biskup Gołębiewski, czy biskup Kaczmarek, czy inni biskupi, jeszcze no ileś lat temu, prawda? W Polsce byli tacy dziennikarze, oni też mówili, że są katolickimi dziennikarzami, działaczami, i organizacje katolickie to miały być, miały taki przydomek, gdzieś przymiotnik, posługiwali się nim. No i teraz też mieliśmy takich dziennikarzy, którym katolicy dziennikarz, nie czy katolicki, kto mu dał jakiś tam imprimatur i tak dalej. No także też bym uważał, no to są katolicy medialni, jak napisał kiedyś ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Tak, to mogliśmy czytać w naszym dzienniku i za to też dziękujemy. Także widać, że Kościół bardzo jasno się opowiada tutaj, jakkolwiek mogą być ludzie w Kościele, którzy zachowali się nie tak jak trzeba. Zresztą to było widać w mediach. To było widać w mediach i ja jeszcze raz bym apelował o solidarność. Jeżeli komuś się robi taka krzywda, dzieje się źle, to my mamy wspierać tego człowieka prześladowanego, cierpiącego i w Kościele, a zwłaszcza pasterzy Kościoła, a zwłaszcza księży, siostry, wszystkich, nie tylko i w mediach i wszędzie, ale może to się dokonywać na przykład w szkole, może dokonywać się w zakładzie pracy. My mamy obowiązek być solidarnym, bo to jest solidarność z Chrystusem, solidarność między nami. Tak, to jeszcze jedno, bo pan prokurator mówił o tych dokumentach i tak dalej. Ile są warte te dokumenty? Dla mnie to tyle samo, oni funta kłaków są nie warte. Dlaczego? Jak ja mogę wierzyć Ubekowi, który zarabiał na tym? A ile on dostawał za to? A co on jeszcze fabrykował, żeby być wynagrodzony? Przeróżne rzeczy. To, co mówili, że ksiądz arcybiskup brał pieniądze, jako ksiądz Stanisław Wielkus, że brał pieniądze. I oni piszą, ale a pod tym jest podpisany jakiś obecnie pułkownik. I następna sprawa. No i właśnie, i można im wierzyć? Czy można było wierzyć kiedyś tym propagandystom, ideologom i tak dalej? Przecież wiedzieliśmy, co oni wyprawiali. Ja też byłem nie jeden raz przesłuchiwany za to, że z ministrantami pojechałem 7 kilometrów w Toruniu na Barbarkę. Na drugi, trzeci dzień byłem przesłuchiwany. Za to, że coś robiłem, to mnie napadli na ulicy w Toruniu, czy gdzie indziej jeszcze. I pobili normalnie i nic nie było. Jeszcze mnie wzywali na policję później i tak, że powinien go do sądu dać. A mówię, no akurat, wreszcie się tego. Jeszcze mnie chcecie w takiej sytuacji, jeszcze mnie chcecie tutaj poróżnić z ludźmi, wkopać, nie wiadomo co. Akurat ubrali się w aniołów, akurat przybrali, tylko że akurat to byli aniołowie upadli. Tego nie zauważyli. I tak dalej, przeróżne rzeczy. Przecież byliśmy podsłuchiwani, byliśmy w kazania nagrywali, a co oni wyprawiali przecież? To było straszne. A myślicie, że teraz tego nie ma? A co jest z tymi wszystkimi SBK-ami? A dlaczego się do nich nie biorą? Tylko w Kościół uderzyli. To jest uderzenie w Kościół. Ludzie, to trzeba się obudzić i widzieć bardzo wyraźnie. Nie współkamienować. Tylko trzeba zorientować się i widzieć, co jest co, kto jest kto, trochę widzieć, rozumieć. Po co Pan Bóg dał człowiek rozum, Pan Bóg człowiekowi rozum, żeby człowiek rozumiał. używał, czyli miał rozum i używał go. Wyciągał wnioski, a nie powtarzał jak papuga. A wiedzy szuka się u źródła, a nie z plotek. Ile razy my jesteśmy atakowani. Ja jestem gdzieś tam, ile razy pytali mnie, ojcze, czy jeździ Maybachem? Co za, to chciałbyś powiedzieć, co za durni ludzie. Tylko tyle. Mówię, Boże kochany, czy Polacy muszą być tacy durni? Być Polakiem to co znaczy być mądrym. Zawsze Polacy mieli godność. Jest akurat rocznica dzisiaj wywozki na Sybir. Zobaczcie, kto to wywoził na Sybir? Kto to robił to wszystko? Jakie rzeczy robili? I tym ludziom wierzyć, tym kolaborantom z tym systemem, wierzyć cokolwiek? Tyle ludzi, a inne rzeczy, co robili, tyle i tego. I co jest najgorsze, że oni mają dobre emerytury, renty, dobrze im się wiedzie. Ja nie jestem za tym, żeby mścić się, czy jak, ale nie powiedzieć, że ten człowiek jest wiarygodny. Nie, my mamy przebaczyć, jak Chrystus, ale wiedzieć, co jest co. Wiedzieć, że złodziej jest złodziejem, bandyta jest bandytą, kłamca jest kłamcą. A nie takie, powtarzę, w ogóle te dokumenty funta kłaku nie warte. To, co właśnie ksiądz prymas, ksiądz kardynał Glem powiedział, jakieś papiery, świstki, trzeci raz skopiowane. No oczywiście, że tak się zaraz oburzyli. I proszę zobaczyć, księdza prymasa Glempa nie cytują nigdzie i nie pokazują w mediach, tylko takich zadępowców. Albo nieroztropni oni są, to nieroztropne. Brak roztropności. Brak i wiedzy może, a może brak charakteru, nie wiem. Albo coś z psychiką nie tak. Coś tu musi być. I dlatego mówię, to jest niewiarygodne, a niewiarygodnemu nie wierzę. I nie współkamienuję. To jest, oni chcą nas tak skłócić, żebyśmy sami się kłócili, bili i tak dalej. W Polsce potrzeba budowania w tej chwili. Zobaczcie, co się dzieje z Polską. Co się dzieje z rodziną. I trzeba patrzeć, czy są wiarygodni ci ludzie, również rządzący wszyscy, również ten parlament, ten Sejm, czy jest wiarygodny. No zobaczcie, a jaki jest stosunek do rodziny? Jak co oni robią z rodziną? Rodzina. A jaki jest stosunek do życia? To trzeba pamiętać i nie mówić, a ta partia, a ta partia. Patrzeć bardzo wyraźnie. Patrzeć bardzo wyraźnie. I myśleć. Słuchać, co mówią, a rozum swój mieć. I tyle. Także przepraszam, jeszcze raz mówię. Trzeba, gdyby to było wszystko wiarygodne i ci te wszystkie IPN-y i te wszystkie, jak się one nazywają, ktokolwiek, ci wszyscy towarzysze, którzy są w tych telewizjach, tak się produkują przeciwko księdzu arcybiskupowi. Zresztą nie pierwszy to przypadek. Proszę zobaczyć, jak kamienują arcybiskupa Peca, czy on nie ma prawa do życia. Co mu udowodnili? Prawda? Tak nas testują. A księdza Jankowskiego co? A czy ksiądz Jankowski nie ma prawa do życia? A ilu takich księży? A ksiądz... ilu jeszcze takich? Jakiś dziennikarz na coś napisze i tak dalej i pokazuje palcami. A komu on służy? Komu on służy? On tak robi to... Naprawdę jest taki święty, jak był święty, by tego nie czynił. I też się służy komuś. I też jakimś służbom. Trzeba to... Dlatego jak... To, co Chrystus mówi. Tak, tak, nie, nie. Co nam to jest od złego pochodzi... patrzeć i postępować. My przebaczamy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja pamiętam, mogę powiedzieć, dostałem kiedyś prywatny list od księdza biskupa Andrzeja Wielbusa jeszcze z Płocka. Jak usłyszałem, co robią z nim z Płockiem, prawda, z księdza biskupa Stanisława Wielbusa z Płocka, napisałem list, że ekscelencjo, modlimy się za ekscelencję, bo zaczynali już i tak dalej. I ksiądz arcybiskup podziękował mi za ten list, powiedział tyle, oddaję tych ludzi, tych dziennikarzy Bożemu miłosierdziu. Niech Boże miłosierdzie z nimi to załatwi. Zobaczcie, nie że Pan Bóg ich im coś jakoś rozliczył ich czy coś, bo Boże miłosierdzie, czyli miłosierdzie było. I to trzeba widzieć. Ja wiem, ile dobrego zrobił ten człowiek i robi. Trzeba się... Ja bym tylko apelował, ludzie, miejmy rozum i bądźmy solidarni i spatrzmy, co jest, co idzie na Polskę, co idzie na świat, jaki jest ateizm, jak Ojca Świętego atakują. Zobaczcie, jak atakują, ile razy już atakowali. Jakie zabiegi, żeby nie doszło do wizyty w Turcji? Co robili? To jest nie pierwszy raz. Nawet w jego rodzinnym kraju, jak go atakowali. Prawda? Także to są te siły. I nie gniewajmy się na ludzi, tylko modlić się o ich nawrócenie, bo przecież też staną na sądzie Bożym. I co? Tak samo w Polsce. Nie gniewajmy się na tych ludzi, ale módlmy się i trzeba wiedzieć, co jest co, kto jest kto. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Nie wierzy się i ubekom nigdy nie wierzyli. Ja byłem dzieckiem, to mnie uczyli w domu rodzice, rodzina. Dziecko, nawet jak pogodę zapowiadają, to im nie wierz. Nic się nie wierzyło i dzięki temu, żeśmy jako zdrowi byli, a nie tak. Bierze byle jaką gazetę i powtarza, to przecież niepoważny człowiek. To jest człowiek, który nic nie rozumie, no. Nawet tytuły ma naukowe, doktor i tak dalej, jakiś profesor, Boże się pożal. A co inteligencja robi? Teraz powinni inteligencja i katolicy powinni się wziąć, akcja katolicka, wszyscy, w obronie arcybiskupa, w obronie kościoła. Po tym, zobaczcie, idzie, co jest? Już na zachodzie to wcześniej przećwiczyli. Wir sind die Kirche, jesteśmy my kościołem. I oni, towarzysze, ci medialni, dziennikarze będą nas pouczać i uważają, że są z katolickich gazet. A zobaczcie, a co Tygodnik Powszechny napisał niedawno? Jak atakował arcybiskupa Peca? Tygodnik Powszechny. A teraz napisali, że 60% księży chce pełnej rodziny, czyli jest przeciwko celibatowi. Ile razy, że już z takich różnych głupstw pisali. Gdzie oni to? Niech udowodnią to. I propaganda, a później inni towarzysze wszyscy powtarzają. Od Urbanowskiego nie przez Gazetę Wyborczą i Der Dziennik i wszystko razem. Dziękuję. Rozum mieć i kochać Pana Boga i spokojnie. Ludzi, prześladowców też kochać. Naśladujemy Pana Jezusa. Ale wiem, kto jest kto. Dziękuję.
Dziękuję, ojcze. Pan prokurator?
Tak, bardzo dziękuję, bo ja się też bardzo z ojcem dyrektorem zgadzam z tym, jak to sobie ktoś przyznaje tytuł katolicki, że to jest zupełnie dla mnie niezrozumiałe i nie odważyłbym się, uważając się za to, że jestem jak złączony blisko z Kościołem, to żeby sobie nadawać, że działam tutaj ja w jakimś interesie jakiejś wspólnoty Kościoła i całkowicie w oderwaniu od swojej hierarchii i od całego Kościoła, wygłaszać jakieś dziwne, zaskakujące, czy wręcz przerażające opinie. I chcę powiedzieć, że identyfikując się tutaj z ojca dyrektora zdaniem, to jako katolik postąpiłbym w sytuacji tych dziennikarzy, którzy sobie to przypisywali, tej opinii publicznej, jej przedstawicieli tak zwanych mediów, że są w imieniu i tak dalej tej uśpionej masy katolików, to chciałbym powiedzieć, że gdybym ja był na ich miejscu, to te papiery z całą pewnością znalazłyby się w wiedzy księdza Michalika, księdza Głudzia, księdza metropolity ówczesnego warszawskiego, już nominowanego. Powiedziałbym, że coś z tym jest, ktoś kiedyś to wyciągnie i ja nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, bo bez badania procesowego, bez badań, ekspertyz i zeznań nie da się zweryfikować tak dokładnie, można tylko wykazać ich wady i błędy, przy czym pokazałbym taką ekspertyzę i analizę wartości tych materiałów, bo nie dowodów, cały czas podkreślajmy. I z całą pewnością nie wbijałbym jako łączący się z Kościołem w tej wspólnocie człowiek takich krzyży dodatkowych dla księdzu metropolicie, całemu Kościołowi. Ja myślę, że to bardziej szkodziło, nawet gdyby prawdą było, to nie należało tak postąpić. Zwłaszcza, że wiemy, że akurat księża zostali wyłączeni z prawa do jakiegokolwiek rzetelnego procesu. I I tu się identyfikuję również z ojca zdaniem i na temat wartości kazania księdza prymasa wygłoszonego w tym dniu, w którym miał być ingres, że nie chcemy takich sądów. Proszę zwrócić uwagę, że adresować to trzeba w tej chwili do ludzi, którzy mówią, że chcieli naprawić i wymiar sprawiedliwości, i prawo, i uczynić to wszystko moralnym i etycznym, i że tego brakowało dotychczas. Wydaje mi się, że nastąpiła tutaj jedna wielka katastrofa. Jeśli chodzi o dalszą część, to muszę jeszcze raz podkreślić w tym podsumowaniu, że gdyby już nie zdobyć się na takie, jakbym powiedział, rzeczywiście katolickie postępowanie, a więc w duchu wiarygodności, prawdy i prawa do uczciwej wypowiedzi, i kiedy już tego nie było i powstały te komisje, które dokonały w istocie rzeczy egzekucji, to trzeba powiedzieć, że były one całkowicie bezwartościowe. Zarówno jedna opinia, jak i druga kompletnie nie uwzględniały ani specyfiki, ani pragmatyki służbowej, ani wiedzy o warsztacie ówczesnym, ani rzeczywistej wiedzy historycznej o operacjach służb specjalnych PRL-owskich. I kompletnie nie były przydatne i ja bym nie miał odwagi ani śmiałości po tak krótkim zapoznaniu się w tak ważnej kwestii wypowiedzieć takich opinii, jednocześnie zdając sobie sprawę, że dzięki tym opiniom zaingerowano, i to skutecznie, po raz pierwszy w co, co było dotychczas zawsze święte, co się nie udało komunistom. Czyli zaingerowano w obsadę biskupa, ale to, żeby jeszcze niezwykłego biskupa, biskupa metropolity warszawskiego, to jest centrum tego, że tylko dlatego właśnie na to patrzył świat, tylko dlatego powtarzane te decyzje dotyczące rezygnacji we wszystkich rozgłośniach całego świata, we wszystkich telewizjach, to już oznaczało, jak wielką wagę jest przykładana do stanowiska metropolity warszawskiego. Z tego powodu nie należało nigdy, nawet gdyby miał być tak, że te papiery są rzeczywiście prawdą, te materiały, to nie należało nigdy tak postąpić. W tej takiej sytuacji przypomina mi się również, jadąc kiedyś, słyszałem, jak ojciec dyrektor przywoływał pamięci historię, trochę legendę czasem biskupa Stanisława, świętego naszego patrona, i później różne głosy takich ludzi, którzy ze mną wiele lat współpracowali, w tym również księża, również zakonnicy. To jak wy możecie takie kwestie porównywać? No, przecież tu Wyszyński, taki szczery na jego miejscu, nie może być ktoś taki, a jeszcze porównywać do świętości. I tak sobie pomyślałem wtedy, jak to się dziwnie splatają takie sytuacje, bo przecież ówcześni, tam kiedyś ludzie, ci z XI wieku, usłyszeli też tylko wówczas pewnie oskarżenia. Usłyszeli o zdradzie biskupa Stanisława, o tym, że zdradził państwo i zdradził Kościół. I niewykluczone, że wierzyli słowom króla. I niewykluczone, że król nie był całkiem pozbawiony jakichś swoich racji. Niewykluczone, że ten konflikt tam był rzeczywisty, realny, i dokonał tej zbrodni, jakiej, jak legenda podaje, przy ołtarzu. Tylko że Dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest grób tego króla. A tak patrzyłem, jak rzeczywiście kamienowano tym razem przez teczkami. Nie zabijano. Dzisiaj rządzący mają jakieś delikatne chyba ręce i wolą kamienować teczkami. I słyszałem kazanie ekscelencji biskupa Dydycza, że podczas tej egzekucji widział twarz biskupa Stanisława. To myślę, że odpowiadam w ten sposób i tej pani słuchaczce na telefon o zadośćuczynienie. W jakimś sensie oczywiście, bo ja też tu po ludzku chciałbym, żeby to zadośćuczynienie miało miejsce tu i teraz, bo ekscelencja arcybiskup Wielgus, którego tak strasznie szanowałem przez tyle lat i wiem, że ma i mógłby jeszcze bardzo wiele zrobić, tylko że ja nie mam takich rąk i możliwości, żeby tu po ludzku i na ziemi dokonywać jakiegoś zadośćuczynienia. I tylko mi tak samo ciężko na sercu i żal, tak jak i mówił to biskup Dydyc w swoim kazaniu, że widział w tej kamienowanej teczkami twarz świętego biskupa Stanisława.
Panie prokuratorze, w tym przypadku mówimy o historii, o tradycji świętego Stanisława biskupa.
Tak, mówimy trochę o tradycji oczywiście. Mówię, tak, że się przeplata historia z legendą i tradycją.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Echa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Kazimierz, dzwonię z Florydy, ze środkowej Florydy Wschodniej. Chciałbym zacytować tutaj gazetę Florida Today, tylko bardzo bym prosił, żeby nie odbierać to jako humoru, chociaż to bardzo zabrzmi może jako czarny humor. Jest tutaj artykuł na temat biskupa oczywiście i podtytuł albo nadtytuł jest zacytowane zdanie z Association Press Warsaw Poland. I to zdanie brzmi, przeczytam po angielsku, Bishop Stanisław Wielgus issued a statement saying that never withhold the truth about his collaboration with the Nazis. Może przetłumaczę. Brzmi to bardzo śmiesznie, ale to jest czarny humor. Tłumacząc to brzmi w ten sposób. Biskup Stanisław Wielgus wydał oświadczenie mówiąc, że nigdy nie ukrywał prawdy o współpracy z nazistami. Proszę zwrócić uwagę, że włożyli w jego usta, że on to mówi, że nigdy nie ukrywał współpracy z nazistami. Oczywiście ja nie będę komentował tego. Powiem tylko tyle, że dzwoniliśmy tutaj do tej gazety, która jest na tym terenie w nakładzie kilku milionów. Nie wiem dokładnie ile, ale to jest środkowa, tak gdzieś od Cape Canaveral, tam gdzieś jakieś 300-200 kilometrów albo więcej na południe i w głąb lądu. Kilka milionów w każdym razie nakładu. Dzwoniłem tam do tej gazety, Florida Today. Po dłuższych, prawda, perypetiach wreszcie się dodzwoniłem, albo nawet oddzwonił pan, który jest odpowiedzialny za to i stwierdził, że to był cytat z Association Press z Warszawy. Ponieważ mu powiedziałem, że takiego cytatu nigdzie nie było, ale trudno, jakoś się upierali. Powiedzieli, że nie będą przepraszać, bo pytaliśmy się, czy przeproszą. Więc zapytałem się, jakie ma dowody na to, że tak właśnie było. No i powiedziałem, zasugerowałem mu, że najlepszym dowodem to by byłaby zawartość pieluchy jeszcze wtedy młodego Stanisława Wielgusa. No i oczywiście sprawa się zakończyła. Powiedział ten pan, że w następny dzień przeprosi. Prawda? To tylko tyle. Nie chciałbym to...
Prawda? A ukazało się to sprostowanie, czy w końcu, czy...
Tak, tak. W
Ja nie sprawdzałem tego, ale wiem, że się ukazało to sprostowanie na drugi dzień, prawda, także... Ale tutaj nie chodzi o sprostowanie, drogi ojcze, tu chodzi o to, że, bo nie jestem przekonany, że sprostowanie, właśnie, nawet prosiłem, żeby sprostowanie się ukazało na pierwszej stronie. Oni oczywiście powiedzieli, że nie może być na pierwszej stronie, bo zawsze przepraszają na którejś tam drugiej stronie, prawda? Ale tu chodzi o to, że to już poszło. Oczywiście nie wiem, co oni sobie, że tak powiem, planowali z tym wszystkim, no ale to jest naprawdę rzeczywiście jak czarny humor. To
no ale też trudno ewidentne kłamstwo, przekłamanie nazywać czarnym humorem.
No ja to nie wiem już, jak nazwać.
Brakuje czasami faktycznie słów. Panie Kazimierzu, dziękujemy, pozdrawiamy Was.
Zapewne
jest bardzo ciepło na Florydzie. Z Panem Bogiem.
Tak, oczywiście. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, panie prokuratorze. No właśnie, jak patrzeć na takie przestępstwa dziennikarskie wręcz, to...
Na całym świecie to jest tak, że istnieją jakieś takie obywatelskie fundacje, obywatelskie stowarzyszenia, które reagują natychmiast. Są one zawsze wspierane przez państwo, mają... Samodzielnie nigdzie ludzie tego nie utrzymają, żeby reagować na wszelką krytykę, na sytuację potwarzy, na sytuację zniesławiania. Oczywiście, że brakuje tu i trochę naszych inicjatyw społecznych, obywatelskich. Byłoby bardzo wartościowe, gdyby one powstały, ale bez inicjatywy ze strony państwa, bez przydzielenia pewnych środków, państwo każde, jak wiem, przeróżne zatwarzały, różne niemieckie, nawet do ekspansji tworzyły pewne fundacje, żeby mieć wsparcie, tworzyć dla swoich obywateli. I wtedy się, nie będę przypominał starych i złych rzeczy również ze strony naszych sąsiadów, bo po co niepotrzebnie teraz to rozdzierać. Ale jeżeli można było dla ekspansji wspierać różnego rodzaju inicjatywy, stowarzyszenia, fundacje obywatelskie, to wydaje mi się, że czas najwyższy, żebyśmy ten problem rozwiązali i mieli takie, które w imieniu społeczeństwa, w imieniu katolików mogłyby i powinny na całym świecie natychmiast reagować na wszelkie tego typu kłamstwa, na wszelkie tego typu przestępstwa. Z drugiej strony zawsze trzeba znać miejscowe prawo prasowe, które i w jakim stopniu pozwala już na reakcję czy prawną karną, czy prawną cywilną. Trzeba mieć ludzi przygotowanych i kancelarię do odpowiedniej reakcji i pieniądze na to właśnie, na opłacenie tych adwokatów. To nie może być tak, że pozostawiamy to samym sobie i jesteśmy ze wszystkich stron bici kijami i nie ma na to żadnej reakcji, ale jednocześnie każdy z nas, dostrzegając gdzieś tam, jak właśnie ten pan, że coś takiego stało, stara się gdzieś reagować, to wszystko jest bardzo nieefektywne, nic właściwie nie warte, bo to łapiemy jedną setną takich zdarzeń, rzeczy, żeby się bo kiedy w ślad za tym? W ślad za tym poszłoby takie przywołanie do porządku. Jak my byśmy znaleźli na to odpowiedź, taką zdecydowaną, wszędzie, gdy się tylko reakcja, to szybko by się ci dziennikarze, są prawa w niektórych państwach, że gazeta aż upadnie za kłamstwo. Tak może mogą być dolegliwe kary majątkowe. I trzeba znać, bo u nas to się dotychczas traktuje jakoś zupełnie dziwnie. Gazeta taka za to, co zrobiła, to powinna już nie żyć. Ja nie mówię, żeby była cenzura, tylko mówię, że potem, jak ktoś popełnia przestępstwo, to musi ponieść dolegliwość. W systemie tak zwanym kapitalistycznym, w jakim żyjemy, tą najważniejszą dolegliwością nie jest wcale ani karanie administracyjne, ani inne, ani ściganie karne kogoś tam, jakiegoś dziennikarza i za to, że dostanie warunkowe umorzenie i 5000 złotych grzywny. Najważniejsze by było, żeby nie opłacało się to stworzyć takie mechanizmy, bez względu na to, jakie procedury, sądowe oczywiście, ale procedury ważne, żeby każdy mógł swojej racji bronić, ale w razie stwierdzenia tak oczywistego przestępstwa, to prasa powinna płacić olbrzymie pieniądze i to by dyscyplinowało nas wszystkich, bo prasa, wolność nie polega na tym, żeby obrażać moralność, a jeżeli pada kłamstwo za kłamstwem, przestępstwo za przestępstwem i nie ma na to żadnej reakcji, to jest to obraza moralności. A wszelkie konwencje wolności europejskich i inne pakty mówią, że tam, gdzie jest zagrożenie wartości moralnych, tam może być ingerencja państwa.
A wolność to też i odpowiedzialność, a z tej odpowiedzialności dziennikarze nie są zwolnieni. Absolutnie, wręcz przeciwnie.
Właśnie. Panie... Za wolność trzeba ponosić odpowiedzialność.
I za słowa również. Panie prokuratorze, kolejny telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Mówi Ewa Stefania ze Śląska. Witam ojca prowadzącego oraz prokuratora Brajewskiego i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za poruszenie dzisiaj tego tematu. Chcę powiedzieć, że ja też widziałam na twarzy księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa łzy, kiedy mówił słowa do mikrofonu do nas wiernych, którzyśmy w telewizji trwam, mieli okazję oglądać ingres, w zasadzie ingres, bo na to czekaliśmy. Ja mam takie pytanie do pana prokuratora. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do artykułu Gościa Niedzielnego z dnia 21 stycznia 2007, jest to numer trzeci, strona 28, która w bardzo niepozytywny sposób przedstawia tę właśnie całą sprawę. Tytuł tego jest Papież nie znał prawdy. Jest to rozmowa nuncjusza apostolskiego w Polsce z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem w rozmowie z dziennikarzami KAJ. Są tam również i podane nazwiska tych dziennikarzy w tym właśnie artykule i jest tam bardzo niepozytywne przedstawienie arcybiskupa Wielgusa, na czym bardzo boleję. Ja bardzo boleję nad tym. Informacja ta dotarła w największej gazecie katolickiej tu u nas na Śląsku, w Gościu Niedzielnym. W Gościu Niedzielnym. Wtedy, kiedy wszystko mówiło na temat arcybiskupa Wielgusa i wszyscy w większości byli zalani tymi szmatławcami rozdawanymi na ulicy. A tu w Gościu się ukazuje takie pismo. Przechodzę na odbiór i bardzo, bardzo proszę o ustosunkowanie się i odpowiedź, co sądzić ma nasz naród, który czyta ten gość, kto przeżył te lata,
pani Stefania.
W których akurat biskup Wielgusz był inwigilowany przez służby EB. SB.
Pani Stefanio, wtedy, już dziękując pani za głos,
tylko to zdanie chcę dokończyć. Wtedy ja też byłam. I chcę tylko powiedzieć, że tam pisze między innymi, że 20 lat był współpracownikiem SB.
Ale pani Stefanio, tak. Pani Stefanio, o tym wszystkim przez cały dzisiejszy wieczór mówił właśnie pan prokurator Włodzimierz Blajerski. W każdym czasopiśmie, w każdej gazecie jest stopka redakcyjna. Tam też jest adres redakcji. Tam też właśnie te wątpliwości i te pytania, które pani się rodzą, które pani wypowiedziała na naszej antenie, można do nich odnieść. Są telefony, są adresy, gdzie można listem nawet przesłać te wątpliwości i te pytania, o których pani tutaj mówi. Dlatego też bardzo prosimy z takimi pytaniami zwracać się do autorów tych wątpliwości, o których, które gdzieś tam się rodzą w państwa sercach. I właśnie idźmy do źródeł tych materiałów i tak dalej. Także pani Stefanio, bardzo proszę tutaj zwrócić się z tym właśnie do redaktorów pisma, o którym pani mówiła. Jeszcze proszę, pan prokurator.
Ja bym dodał jeszcze jedno zdanie tylko. Dzisiaj najpiękniejszej odpowiedzi na to wszystko, co pani pytała, udzielił ojciec dyrektor, który powiedział, że jest masę niekompetencji w tych mediach, które się uważają czasami za takie czy za inne. W tym wypadku mamy Gościa Niedzielnego, ma na pewno swojego asystenta kościelnego i nie będziemy teraz o samym tytule dyskutowali, ale mówił dalej ojciec dyrektor o bezkrytycznym powtarzaniu takim, że ktoś coś powiedział, a wszyscy inni podchwytują, tym bardziej, gdy to jest coś dla nich takiego, że chcieliby komuś dokuczyć, czy zrealizować jakiś swój dziwny plan, i że nie powinniśmy być bezkrytyczni, powinniśmy używać rozumu, powinniśmy słuchać. No, tak się wydarzyło i na wszystko nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast słuchać ojca dyrektora, a inne media, żeby zechciały, zanim zaczną powtarzać jak papugi za różnymi autorytetami, żeby zechciały podjąć też ten trud, wysiłek, wyzbyć się lenistwa umysłowego i próbować rozwiązywać stawiane zadania w sposób odpowiedzialny i dojrzały.
No i panie prokuratorze, już ostatni telefon, bo musimy kończyć dzisiaj nasze rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże, Paweł z Kalisza mówi.
Szczęść Boże, witamy.
Witam ojca Waldemara oraz pana prokuratora. Tutaj w pierwszej części w telewizji pan prokurator pięknie ten warsztat cały prokuratorski tutaj przekazał wszystkim. Słuchaliśmy to z całą pewnością wielkim zaangażowanym umysłowym tutaj. Następnie muszę powiedzieć, że proszę ojca i panie prokuratorze oraz ojcze dyrektorze, wiadomo, że pełno słucha sędziów dzisiejszego programu, pełno słucha ludzi tamtego bestialskiego, komunistycznego systemu. I muszę powiedzieć, że oni są stałymi słuchaczami Radia Maria, czego bardzo jestem dumny i się bardzo cieszę, że oni słuchają tego. Do czego innego zmierzam? Zmierzam do tego właśnie, że jak może być w Polsce sprawiedliwość, jak można naprawdę rozszyfrować te wszystkie spekulacje, jeżeli Sąd Najwyższy, czego tutaj dowiedzieliśmy w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu, gdy ułaskawiono Oleksego, jest przesiąknięty całą agenturą sowiecką. To jest to, są ci ludzie z tamtego układu. Jeżeli tego nie zmienimy, to absolutnie wszyscy będziemy podejrzewani o takie machlojki, jakimi oni się właśnie cały czas wysługują na dzień dzisiejszy. Nieotwarte akta, nieotwarte przede wszystkim Instytut Pamięci Narodowej nie otworzył wszystkiego. Przykład tutaj, no Kieres jak blokował niesamowicie te wszystkie sprawy. I tutaj pan sędzia Andrzej Zoll, o wtedy jak był tak samo na początku, też blokował te wszystkie rzeczy uwikłane. Dziennikarze są tego wszystkiego grom. Popatrzmy wszyscy, przyjrzyjmy się, kto jest właścicielem dziennika.
No więc, panie Pawle, my cały czas o tym mówimy i w tym duchu klimacie też rozmawiamy na antenie. Bardzo dziękuję już panu za telefon, za tę refleksję, ponieważ czas też każe nam kończyć. Tutaj należy też wspomnieć tę sprawę, tak jak pan tutaj mówił, może komuś zależy na tym, żeby zaszczuć, skłócić i żeby jak najwięcej zamiast zdrowych relacji, zaufania i tak dalej, było między ludźmi to, żeby było jak najwięcej podejrzeń, jak najwięcej strachu i lęku. To też są metody, które w historii najnowszej Polski były praktykowane przez te osoby, które dalej to kontynuują. Chodzi o to, pamięć zapewne wszyscy z historii doskonale znają, jak to denuncjowani sąsiedzi, sąsiadów, dzieci, ojców, rodziców, rodzice, dzieci. No właśnie, gdzie w tym przypadku, w tym jest zdrowy rozsądek, wartości chrześcijańskie, o którym mówimy, czyli dekalog i przykazanie miłości i godność człowieka, do której wciąż się odwołujemy. Za 20 minut będzie północ, czas podsumować w kilku zdaniach nasze dzisiejsze spotkanie, zarówno po godzinie 18 w radiu i w telewizji, i to po godzinie 21.40. Państwu przypomnę, że jest z nami jeszcze pan Włodzimierz Blajerski, prokurator krajowy, były prokurator krajowy. Bardzo prosimy, panie ministrze.
Więc tak, żeby już bardzo krótko powiedzieć, to trzeba tak, że próbowaliśmy dokonać zweryfikowania tych opinii, które tuż przed ingresem księdza metropolity w istocie rzeczy doprowadziły, bo to one właśnie stały się podstawą do zmiany stanowiska najpierw u ekscelencji, że w takiej atmosferze nie jest w stanie wykonywać swoją misję duszpasterską w takim spokoju, jakim jest potrzebny, żeby wypełniać odpowiedzialnie. I próbowałem w związku z tym dokonać takiej analizy spokojnej, wyważonej, stanowczej, opartej o znajomość i okazywanie pragmatyki służbowej, przepisów ówczesnych prawa, ówczesnych metod i działań i czynności ówczesnego aparatu Służby Bezpieczeństwa i służb specjalnych PRL-u. I na tym tle w sposób, myślę, już zupełnie powinno być jasne i oczywiste, że tamte opinie nie były upoważnione i uzasadnione, a wręcz całkowicie bezpodstawne do tych stwierdzeń, które padły. Jednocześnie w trakcie tej analizy wyszło na jaw, że istnieje w odniesieniu do kilku dokumentów podejrzenie, bardzo wysoko uprawdopodobnione, że w trakcie montowania tej sprawy dopuszczono się nie tylko manipulacji, że jest to jedna sprawa, jakaś 9933, że nie tylko, że jest to zlepek specjalnie spreparowanych akt, materiałów z kilku różnych spraw operacyjnych i że były tak spreparowane, żeby dla osoby niezorientowanej wyglądały to na super udowodniony fakt współpracy, to jeszcze, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo podejrzenia, że dopuszczono się tam szeregu przestępstw i w związku z tym pojawił się problem dla nas zrekonstruowania jakby sytuacji i tego, co jako obywatele, jako katolicy, jako członkowie Kościoła naszego powinniśmy teraz zrobić w sensie, żeby odpowiednio zadośćuczynić i naprawić nasz ciężki wspólny grzech, że nie było nas stać na odpowiednią i właściwą, stosowną reakcję wtedy. Dzisiaj po niewczasie musimy podjąć jednak taki wysiłek, ponieważ jak tego raz nie przeprowadzimy do końca, to próba ingerowania w stosunki państwo-kościół, ingerowania w obsadę i pod hasłami, że oto katolicy świeccy chcą uzyskać jakieś większe prawo głosu, może się jeszcze trwać i przeradzać w dalsze próby osłabiania pozycji Kościoła. A chcę powiedzieć, że dzisiaj jak nigdy w sytuacji olbrzymiego zagrożenia, jeśli chodzi o moralność, o postawy moralne w życiu publicznym w szczególności, spraw prywatnych ludzi i grzechów przecież nie będziemy tak oceniać, ale istnienia zagrożenia powszechnego, moralności w życiu publicznym. Nie będę teraz chciał tu nikogo po nazwisku, ani partii, ani osób ukazywać. To Kościół, który mógłby mówić zdecydowanym, twardym głosem w obronie moralności, do czego również jest powołany, to bardzo go może nam zabraknąć. A być może, że w tym wszystkim nie chodziło już tylko o księdza metropolitę, ani nawet o obsadę, tylko o zdławienie tej siły, jaką może mieć Kościół, gdy z całą swoją mocą i potęgą i z całym tym poczuciem, że jest jedyny moralnym autorytetem, mógłby rzeczywiście współpracować na rzecz naprawy naszej ojczyzny, bo bez naprawy moralnej żadna naprawa w tej chwili nie jest nic warta. I tej siły możemy zostać pozbawieni po takich przyzwoleniu na dalsze osłabianie autorytetu moralnego Kościoła. To jest chyba najważniejsze, moim zdaniem, refleksja, którą oprócz tej analizy chciałem dzisiaj z Państwem się podzielić.
Panie profesorze, panie prokuratorze, mówimy tutaj o zadośćuczynieniu również w tym przypadku, bo jeżeli jest wina, jest grzech, musi to być naprawione i musi to być zadośćuczynione. Jeżeli jest prawo i jest sprawiedliwość, no to musi być też i zadośćuczynienie zarówno księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Wielgusowi, jak i wszystkim ludziom, którzy przez miniony system totalitarny byli nękani i poniewierani. I
ja
tutaj
sądzę, że
prawo powinno temu służyć również.
I prawo powinno służyć, i tutaj sądzę, że jest sposób oczywisty dla mnie przy tym, co ja powiedziałem, konieczność wszczęcia postępowania karnego, zweryfikowania postaw, osób, decyzji, czy tych, którzy przykładali do tego rękę. Może nie wszystko się da uchwycić w sposób procesowy, ale powinno się ku temu dążyć. Myślę, że dłużej głowę w piasek nie może ani minister sprawiedliwości, ani prokuratura, bo wobec takiej analizy, jeżeli ona tylko w części jest uzasadniona, to niewszczęcie postępowania karnego może spowodować, że później będzie dokonywana ocena również w stosunku do zaniechań, jakie dzisiaj powinny być podjęte. Dlatego też, tylko ja nie wiem, czy to jest zadośćuczynienie. Ja myślę, że to jest tylko konieczność przywrócenia pewnego ładu prawnego, że zamiast działań przeciwko księdzu trzeba podjąć działania w oparciu, w obronie prawa. I to dzisiaj musi być podjęte bezwzględnie. Z punktu widzenia zadośćuczynienia ekscelencji Wielgusowi, to nie chcę się w to wtrącać. Ja myślę, że ten komunikat Rady Stałej i ordynariuszy wskazuje, że Kościół podjął wysiłek zweryfikowania tego, co jest wartościowe, co nie, ale również w ślad za tym, że dokona oceny tego, co dotychczas miało miejsce i czy i w jakim stopniu jest w stanie dokonać jakichś zmian, to ja nie ośmielam się jako świecka osoba wypowiadać. Natomiast po ludzku, oczywiście dla mnie jest jasne, że ta krzywda musi zostać naprawiona.
Naprawiona Polsce, naprawiona Kościołowi, przywrócone dobre imię, prawo powinno bronić człowieka, a nie bronić tych, którzy innych ludzi atakują, a ludzie świeccy, którzy właśnie próbują zmienić pewne zasady, muszą najpierw chyba też i poznać naukę Kościoła i jego, tutaj zapoznać się z naturą Kościoła i nie tak, jak to się pojawia nieraz w mediach, gdzie co było w trakcie tych wszystkich, w ciągu tych dni, w których nie doszło, w których próbowano zablokować i nie doprowadzono do ingresu księdza arcybiskupa. Mówiono, że biskupów w Kościele należy wybierać demokratycznie. Zapominając, mówią to ludzie, którzy się uważają, tak jak było mówione w tym przypadku, za dziennikarzy tak zwanych katolickich. Należy pamiętać, iż istnieje również odpowiedzialność i wiedza, która nam mówi, że Kościół ma swoją tradycję, a ta tradycja jest z natury rozsądnej, logicznej i się należy jej szacunek w tym przypadku i przede wszystkim zrozumienie też.
Tak, ja powiem tak, że gdybym ja poczuł się uprawniony, żebym chciał wybierać biskupów, to bym się znalazł w całkowicie kościele, którego bym nie chciał.
No więc właśnie. szacunek dla tradycji, dla Kościoła, dla historii i dla naszej ojczyzny.
To nie
również
byłby mój Kościół.
I wynagrodzenie tych wszystkich krzywd, które zostały na przestrzeni minionych lat i dziesięcioleci wyrządzone zarówno Kościołowi, jak i Polsce. Dziękuję, panie prokuratorze. Państwu przypomnę, że dzisiaj z byłym prokuratorem krajowym, z panem Włodzimierzem Blajerskim, rozmawialiśmy o ujawnionej teczce, tutaj mówiącej o księdzu arcybiskupie Stanisławie Wielgusie. Bardzo dziękuję państwu za uwagę, słuchaczom za telefony i panu prokuratorowi za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.